atunci.
Sir?
No, no, we came straight. We
ah, we're about to the picture.
Without, without getting these.
Okay. In fact, this is my translation of UCB.
Can I have a copy after?
Of course,
a copy still.
Okay, Yobi.
That's the history of the building we're in.
Do słuchaniu. Ja już to obadam.
Czyli jak ten pan będzie.
Halo, halo, dzień dobry. O, o, ja się słyszę.
A teraz co mam zrobić?
Panie pośle.
Szanowne panie i panowie, koleżanki i koledzy, proszę o zajmowanie miejsc. Zbliżamy się do rozpoczęcia konferencji.
Thank you. Tak?
Miał swoją prezentację.
Dobrze, to proszę szybko, bo już otwieram. Dobra, to może później otworzę
konferencję.
Ruszamy już.
Szanowni Państwo, serdecznie witam w parlamencie na konferencji Amatorska służba radiokomunikacyjna to nie tylko hobby. Chciałbym przede wszystkim powitać bardzo serdecznie naszych gości, prelegentów z zagranicy. Serdecznie witam pana Hansa Blondila Timmermana. Serdecznie witamy. Witam serdecznie panią Lizę Lenders. Witam serdecznie pana Grega Mosopa. Witam serdecznie pana Alberto Barbery. Chciałem serdecznie powitać przedstawicieli rządu. Witam serdecznie dyrektora Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, panią Martę Pietrow-Konieczny. Witam serdecznie panią Lidię Kozłowską, wiceprezesa UKIE. Witam serdecznie wszystkich prelegentów. Jeżeli pozwolicie państwo, a prelegenci się nie obrażą, powitam wszystkich en bloc, aby nie przedłużać konferencji. Witam wszystkich gości, uczestników. Serdecznie chciałem powitać i podziękować panu Witoldowi Zakrzewskiemu, prezesowi Fundacji Organizacji Porozumienia Organizacji Radioamatorskich. Dzięki niemu, a w zasadzie dzięki rozmowom z nim, doszło do tej konferencji. To z rozmów z panem Witoldem powstał pomysł tej konferencji. To dzięki niemu tutaj się dzisiaj spotykamy. Bardzo dziękuję za to. Szanowni państwo, konferencja dzisiejsza ma na celu przede wszystkim zintegrowanie państwa środowiska, co, jak widzę, udało się państwa licznym przybyciem. Dzisiejsza konferencja ma na celu odpowiedź, jaką rolę w obecnych czasach będzie państwa służba miała. Na te i na inne pytania mam nadzieję, że usłyszymy odpowiedź w czasie konferencji od prelegentów. Chciałbym prosić o zabranie głosu pana doktora, harcmistrza Marka Ruszczaka. Wspólnie będziemy prowadzić tę konferencję. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, druhny i druhowie, przypadł mi w udziale zarówno zaszczyt, jak i trudny obowiązek współprowadzenia dzisiejszych obrad i chciałbym, żeby jednoznacznie zabrzmiało to jako pierwszy namacalny dowód integracji środowiska radioamatorskiego w Polsce, albowiem, co widać po moim mundurze, reprezentuję chorągiew stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego, jej inspektorat łączności. Jestem również z wyboru kolegów i koleżanek członkiem zarządu głównego Polskiego Związku Krótkofalowców z Warszawy i delegatem na Krajowy Zjazd PZK, jak również jestem przewodniczącym Rady Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich. Wiele osób się dziwiło, jak można połączyć takie trzy role. Okazuje się, że dzisiejsza konferencja, to, że ona doszła do skutku i to, że ona stanowi pierwszy krok w dalekiej drodze do osiągnięcia lepszych warunków uprawiania nie tylko hobby, ale naszej służby, jest pozytywnym znakiem, że być może uda mi się w tych potrójnej roli wytrwać. A teraz wracając do konferencji. Króciutko na temat agendy konferencji. W pierwszym nieplanowanym punkcie będzie wręczenie kilku wyróżnień. Następnie będą krótkie referaty dotyczące historii krótkofalarstwa polskiego, krótkofalarstwa w Europie i na świecie, edukacji dzieci i młodzieży poprzez krótkofalarstwo. I tutaj możemy mieć w trakcie tych wystąpień przerwę na kawę około 12:25. Następnie po przerwie będziemy kontynuować temat i dojdziemy do MCOM-u, Emergency Communication, czyli roli służby radiokomunikacyjnej amatorskiej w przypadkach zagrożeń. No i wreszcie zakończy naszą konferencję problem legislacji, czyli umocowania służby radiokomunikacyjnej amatorskiej w polskim prawie, nie tylko prawie telekomunikacyjnym. Następnie, jeżeli tylko czas nam pozwoli, będzie krótka dyskusja i tu jest niestety termin prawie że nieprzekraczalny. O 15:30 zmuszeni będziemy podsumować konferencję. Krótka sprawa organizacyjna. Wszystkie osoby, które będą miały ochotę zabrać głos w dyskusji, aczkolwiek nie mają ze względów czasowych pewności, że zabiorą, wszystkie te osoby proszę o zgłoszenia na kartkach. Notatniki Państwo dostali. W związku z powyższym proszę o zgłoszenia na kartkach najpóźniej do końca przerwy cateringowej. A teraz zapraszam tutaj do mnie prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców, kolegę Jerzego SP7CBG w celu przekazania tej miłej niespodzianki.
Szanowni Państwo, Jerzy Jakubowski, SP7CBG, już mnie Marek przedstawił. Jestem prezesem Polskiego Związku Krótkofalowców. I słów kilka. Rzadko się zdarza, żeby środowisko radioamatorskie w ciągu stosunkowo krótkiego czasu zdobyło sobie uznanie lub wielu przyjaciół. Jednym z nich jest pan senator Grzegorz Czelej, dzięki któremu mamy dzisiejszą konferencję. Pozwoli pan, panie senatorze, że co prawda nagroda ufundowana przez Polski Związek Krótkofalowców, jest to medal imieniem braci Odyńców, ale ja ją wręczam w imieniu wszystkich radioamatorów, krótkofalowców polskich. Pozwoli pan, że przypnę to odznaczenie o znaczeniu tego medalu powie chyba jeden z naszych prelegentów, Tomek, gratuluję. To jest jeszcze, pozwoli pan, legitymacja i taki grawerton, jeżeli pan zechce powiesić to u siebie w biurze czy coś, to będziemy zaszczyceni jako krótkofalowcy polscy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Tak, bo to trzeba się przedstawić. Dziękuję bardzo.
Jestem mile zaskoczony. Bardzo dziękuję za tak wysokie wyróżnienie. Szanowni Państwo, po poznaniu Państwa środowiska, ja po prostu autentycznie uważam, że zasługujecie na pomoc, na podniesienie tego, czego robicie i czym się zajmujecie, do rangi tutaj w parlamencie. Takie konferencje są dla takich środowisk jak Państwo. Także no, Państwo dzisiaj swoją obecnością potwierdzacie, że pomysł tej konferencji był trafiony. Dziękuję Państwu za przybycie.
Proszę Państwa, na tym nie koniec. Tym razem powiem słówko o instytucji, która nas od bardzo wielu lat wspiera w naszych działaniach. Jest to firma Emitel, która użycza nam swoich pomieszczeń, która użycza nam swoich masztów, przede wszystkim w celu instalowania tam urządzeń bezobsługowych. Bardzo bym prosił pana prezesa Przemysława Kurczewskiego, który wiem, że jest na sali, o odebranie również medalu braci Odyńców, który dedykowany jest dla zarządu tej firmy. Pozwoli pan, panie prezesie, medal w imieniu wszystkich organizacji krótkofalarskich, tak jak powiedziałem, ufundowany przez Polski Związek Krótkofalowców. Nie mogę trafić, ale to z wrażenia chyba. Jeżeli można, legitymacja pana. A to jest grawerton, który myślę zawiesił pana również w biurze. Bardzo serdecznie dziękujemy. Liczymy na dalszą współpracę. Jest to dla nas naprawdę bardzo istotna sprawa, ponieważ pan również, znaczy pańska firma, przyczynia się do tego, że tych naszych urządzeń możemy instalować coraz więcej. A jest to naprawdę dla nas bardzo ważne i bardzo istotne. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję również. Ja bardzo serdecznie dziękuję. To były te dwie. Mamy jeszcze jedno, ale niestety pod nieobecność nie będziemy wręczali tej nagrody. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, ale pozwolę sobie zacytować Jurka, to jeszcze nie koniec. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, druhny i druhowie, 14 lutego 1942 roku naczelny wódz generał Władysław Sikorski wydał znamienny rozkaz, który zmieniał nazwę dotychczasowego Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Dla uczczenia 70. rocznicy wydania tego rozkazu w ubiegłym roku zorganizowaliśmy, mówię tu w imieniu Chorągwi Stołecznej ZHP i jej Inspektoratu Łączności, przy współudziale bardzo wielu koleżanek i kolegów z całego kraju, zorganizowaliśmy międzynarodową akcję dyplomową poświęconą tej sprawie. Akcja była średniej wielkości, uczestniczyło w niej 20 stacji okolicznościowych w różnym okresie czasu. Nawiązały około 13 tysięcy łączności, z czego ponad połowę z korespondentami z zagranicy. No i dzisiaj przyszedł czas na bardzo krótkie podsumowanie i podziękowanie dla tych, którzy te stacje okolicznościowe wystawili. I specjalne dyplomy z oryginalnymi podpisami pana marszałka Sejmu Bogdana Borusewicza, który patronował tej akcji, i prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pana Stanisława Oleksiaka, który również patronował tej akcji, specjalne dyplomy wręczone zostaną dzisiaj. Harcerskiemu Klubowi Łączności SP5 Zosia Roman Wanda za uruchomienie stacji okolicznościowej Trójka Zosia 45 Harcerze Bohaterom Warszawy. Dyplom odbierze operatorka klubu druhna Eliza Walendowicz. A o wręczenie dyplomu będę prosił pana senatora i Hansa jako naszego guru krótkofalarskiego. Kolejny dyplom dla tego samego klubu za uruchomienie stacji okolicznościowej Trójka Zosia 70, rotmistrz Witold Pilecki, odbierze druhna Zuzanna Kruślińska, ten sam klub. I trzeci dyplom dla tego klubu za uruchomienie stacji Trójka Zosia 70, zgrupowanie AK Campinos, druhna Monika Filipiak. Dyplom czwarty za uruchomienie stacji Halina Franek 45 Chorągiew, Bohaterów Warszawy, klub SP5 Zosia Irena Paweł i przepraszam, Zosia Halina Janina i jego kierownik Piotr Stanisławski, podharcmistrz Piotr Stanisławski. Proszę bardzo. Jeszcze nie wszystkie. Proszę bardzo. Za uruchomienie stacji Halina Franek 68 Armia Krajowa. Dyplom dla kolegi Andrzeja Stąpora odbierze przedstawiciel oddziału lubelskiego, kolega Jerzy SP8 HPW. Zapraszam. I trzeci w tej kolejności tutaj, bo w trójkach dobrze się pracuje, kolega Włodzimierz Nawrot. Za uruchomienie dwóch stacji okolicznościowych, Halina Franek 70 Dzidek i Stefan Natalia 63 Dni. Równocześnie kolega Włodek otrzymuje dyplom dla nasłuchowca uczestniczącego w akcji z numerem 1. Włodek 3. Kolejne trzy dyplomy przypadają w udziale przedstawicielom Polskiego Związku Krótkofalowców. Za uruchomienie stacji Stefan Natalia 0, Muzeum Powstania Warszawskiego, dyplom dla Warszawskiego Oddziału Terenowego, odbierze sekretarz oddziału kolega Zenek SP5 CNG. Za uruchomienie stacji SN4 Powstanie Warszawskie, dyplom dla klubu SP4 KSY Ligi Obrony Kraju. Odbierze przedstawiciel Ligi Obrony Kraju, obecny na sali, zapraszam. I dyplom dla kolegi Stanisława Radomskiego za uruchomienie stacji SN7 Powstanie Warszawskie odbierze prezes PZK, bo to z jego oddziału kolega. Zapraszam kolegę Jurka i kolegę Włodka Karczewskiego po odbiór dyplomu. Kolejny dyplom dla harcerzy, dla klubu SP5 ZIP za Stefan Natalia 45 Chorągiew Bohaterów Warszawy. Zapraszam druha Jarka Szymaniaka, kierownika klubu. Dyplom dla kolegi Waldemara Pisarczyka, SP9 MZX, zostanie wręczony później, bo nie ma nikogo z tego środowiska. Dyplom dla kolegi Michała Wąsowicza, SN70 Armia Krajowa Dębica. I dyplom dla oddziału terenowego PZK w Krakowie, SN70 Armia Krajowa Kraków, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Proszę bardzo, koleżanka Bożena jako przedstawicielka oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców. Dyplom dla kolegi Kazimierza Barana za uruchomienie stacji SN70 Armia Krajowa Lublin. Jeszcze raz poproszę kolegę Jurka o odebranie w zastępstwie. Jurka HPW. Oddział lubelski. Dyplom dla klubu Centrum Kultury w Błoniu za uruchomienie stacji SN70 Bagno, bo Bagno było wojennym kryptonimem tego obszaru AK. Kolega Edward, SP5 CGN. Dyplom dla najaktywniejszego operatora stacji okolicznościowej, kolegi Krzysztofa Morawskiego, SP5 DU, zostanie wręczony później. A dyplom dla koordynatora akcji, proszę o podejście kolegę Stanisława Lamenta, SP5 Celina, Olga Celina, byłego prezesa warszawskiego oddziału terenowego. który koordynował w znacznym stopniu tę akcję. Dziękuję bardzo i to już wszystkie zakłócenia porządku. Proszę teraz o pierwsze wystąpienie kolegi Tomka Ciepielewskiego, SP5, Celina, 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 Sierra, Papa 5, Charlie, Charlie, Charlie. Mike to you.
Witam serdecznie wszystkich gości, szczególnie tych, którzy nie są krótkofalowcami. Nazywam się Tomasz Ciepielowski, tak jak już to zapowiedział prowadzący dzisiejszą konferencję. Zajmuję się poza robieniem łączności również zapisywaniem historii krótkofalarstwa polskiego, bardzo ciekawej i związanej z losami kraju. Dzisiaj chciałbym przedstawić inny wizerunek krótkofalarstwa, ten mniej znany i celem moim będzie pokazanie krótkofalarstwa jako społecznie użytecznego hobby służącego społeczeństwu i krótkofalowców służących społeczeństwu. To są tylko niektóre wybrane najciekawsze moim zdaniem tematy. Aby umiejscowić w czasie powstanie krótkofalarstwa kilka dat, które pozwolą zorientować się, kiedy krótkofalarstwo powstało i gdzie. Powstało w USA po wynalazku Samuela Morsa. Prywatne osoby zaczęły również przekazywać wiadomości przy pomocy nadajników iskrowych i pierwsze takie udokumentowane informacje są z roku 1911. Rok później w Wielkiej Brytanii pojawili się amatorzy europejscy. Scalenie, zorganizowanie tego ruchu radioamatorskiego następuje w roku 1925, kiedy w Paryżu zostaje założona Międzynarodowa Unia Radioamatorów i tutaj trzeba powiedzieć z dumą, że jednym z krajów założycielskich była Polska. Dzięki bardzo dynamicznej działalności braci Odyńców, Stanisława i Janusza, byliśmy uczestnikami konferencji w Paryżu i założyliśmy Międzynarodową Unię Radioamatorów. Kiedy w Polsce pojawili się krótkofalowcy? Tuż po zakończeniu I wojny światowej byli to przede wszystkim oficerowie łączności z armii austriackiej i takie pierwsze udokumentowane informacje o pracy krótkofalowców, wtedy jeszcze zwanych radioamatorami, są datowane na rok 1918, jesień, kiedy we Lwowie na lotnisku z Kniłów Stanisław Stankiewicz prowadził pierwsze amatorskie próby nawiązywania łączności radiowych. Ogromną rolę w rozwoju krótkofalarstwa w Polsce mają harcerze, też tutaj bardzo licznie obecni. W 1923 roku dwóch harcerzy, dwóch bardzo aktywnych druhów, Konrad Piotrowski i Witold Richter, znany później jako specjalista od motoryzacji i wyścigów samochodowych i motocyklowych, rozpoczęli szkolenie zastępów łączności harcerskich. Wspomniany przeze mnie Stanisław i Janusz Odyńcowie założyli we wrześniu 24 roku dwutygodnik Radio Amator. Czasopismo, które dedykowane było co prawda publikacji programów radiowych, ale tak naprawdę stało się miejscem, w którym zostały skupione wszystkie aktywności krótkofalarskie w Polsce i to dzięki braciom Odyńcom, dzięki radioamatorowi mamy dzisiaj krótkofalowców w Polsce od już roku 24. Gdyby nie było miesięcznika Radioamator, gdyby nie było braci Odyńców, nie byłoby dzisiaj, krótkofalarstwo w Polsce powstałoby przynajmniej 10 lat później. W 25 roku powstają pierwsze kluby krótkofalowców dedykowane już zdecydowanie krótkofalarstwu. Powstały one we Lwowie, to był Lwowski Klub Krótkofalowców, istnieje dzisiaj, reaktywowany pod starą polską nazwą. I Polski Klub Radia Nadawców, tu w Warszawie, założony przez krótkofalowców skupionych w środowisku warszawskim. W 1930 roku ta działalność krótkofalarska, indywidualnie prowadzona w różnych klubach na terenie kraju, zostaje scalona i 23 lutego, w drugim dniu zjazdu założycielskiego, powstaje Polski Związek Krótkofalowców, działający do dzisiaj. I teraz pozwólcie Państwo, że opowiem o kilku ważnych wydarzeniach, w których brali udział krótkofalowcy, wydarzeniach, które dobitnie świadczą o społecznej użyteczności naszego hobby, o użyteczności sprzętu i naszej wiedzy, którą posiadamy i którą w historii oddawaliśmy w potrzebie lokalnych środowisk, ale też w potrzebie państwa, szczególnie w okresie okupacji i drugiej wojny i okupacji do roku 45. Po raz pierwszy krótkofalowcy zostali poproszeni o pomoc przez państwo polskie w roku 1929, kiedy bardzo duża powódź w dorzeczu Sanu zagrażała miejscowościom wzdłuż Sanu, a państwo nie dysponowało służbami łączności, które by pozwoliły przekazywanie komunikatów o sytuacji na Sanie. Właśnie krótkofalowcy na prośbę Ministerstwa Poczt i Telegrafów, wtedy to też krótkofalowiec, pracownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów, Samuel Zborowski, zwrócił się do Lwowskiego Klubu Krótkofalowców o udzielenie takiej pomocy państwu i Lwowski Klub Krótkofalowców, działający już wtedy od 4 lat, takiej pomocy udzielił, wydzielając ze swoich szeregów 6 zespołów radiowych, które z własnym sprzętem zostały wysłane w teren do miejscowości położonych wzdłuż Sanu, począwszy od Sanoka aż do Sandomierza. I ta pomoc była wtedy ogromnym wsparciem działań ratunkowych dla nielicznych służb państwowych. Taka spektakularna, znana zapewne wszystkim działalność krótkofalowców wiąże się z Enigmą. Enigma została zbudowana w zakładach AWA, zakładach radiowych, które zostały założone przez 3 krótkofalowców, braci Danielewiczów, Ludomira i przez Antoniego Paluta, też krótkofalowca. Dzięki ich działalności zrekonstruowano, między innymi oczywiście dzięki ich działalności, zrekonstruowano maszynę Enigma i produkowano ją w częściach w tych zakładach. One dzisiaj nadal, ten stary budynek, znajdują się w Warszawie na ulicy Stępińskiej. To są zakłady OMIK, znane nam krótkofalowcom z produkcji między innymi słynnych filtrów kwarcowych, o których każdy kiedyś marzył. Wojna 1939 roku i czas tuż przed nią po raz kolejny pokazały, jak bardzo ważna była rola krótkofalowców w systemie obrony państwa. Począwszy od roku 1938, kiedy wiadomo było, że wojna jest nieunikniona, Polski Związek Krótkofalowców na mocy porozumienia z Ministerstwem Spraw Wojskowych rozpoczął szkolenia w klubach terenowych, w oddziałach swoich, w całym kraju, szkolenia zespołów krótkofalowców, którzy mieli być włączeni i zostali ostatecznie włączeni w roku 1939 we wrześniu do systemu obrony przeciwlotniczej OPL i wspomagali obronę wielu miast w Polsce. W obronie Warszawy takie fakty mamy odnotowane, w obronie Wilna, Częstochowy, Lwowa, Poznania. Warto też wspomnieć o innej działalności krótkofalowców związanej z Polskim Radiem w okresie wojny 1939 roku. Kiedy zostały zniszczone maszty radiostacji w Warszawie, z budynku IMKI, czyli budynku kwatery głównej ZHP dzisiaj, z tego samego budynku, który przetrwał wojnę, w którym w roku 1939 na przełomie sierpnia i września działała wystawa radiowa, kolejna coroczna wystawa radiowa, która od wielu lat była organizowana w kraju, uruchomione zostały dwie radiostacje. Jedna z budynku IMKI, to była stacja SP-42, takiego znaku używała, i była to radiostacja zbudowana przez krótkofalowca Wintera Kaniuta, który tą radiostację przywiózł jako eksponat na wystawę. To z tej radiostacji prezydent Warszawy Stefan Starzyński przekazywał swoje komunikaty. W Wilnie w ostatnich trzech dniach przed wkroczeniem wojsk radzieckich do Wilna i zajęcia Polski, krótkofalowcy Wileńskiego Klubu Krótkofalowców, kiedy już były zniszczone również nadajniki Polskiego Radia Wilno, uruchomili na ulicy Tatarskiej w Wilnie, w siedzibie Wileńskiego Klubu, uruchomili radiostację, która nadawała komunikaty i muzykę patriotyczną. Taki był ich wkład w obronę miasta. W jaki sposób wspomniany już wcześniej Tadeusz Heftmann, ten jeden z założycieli i pracowników zakładów AWA w Warszawie, wniósł swój wkład w podniesienie obronności kraju. Jako pracownik polskich warsztatów radiowych w ośrodku brytyjskiego wywiadu MI6 w Stanmore koło Londynu, zaprojektował i uruchomił całą serię radiostacji, które były wykorzystywane potem przez Polski Ruch Oporu, ale nie tylko przez Polski Ruch Oporu. Były to radiostacje doskonale oceniane i doskonale sprawdzające się i były wykorzystywane również przez agentów alianckich działających na terenie całej Europy. Warto powiedzieć jeszcze, że o tym, jak bardzo państwo polskie doceniło rolę krótkofalowców w roku 1939, świadczy rozkaz generała Sosnkowskiego z 4 grudnia 1939 roku, powołujący Związek Walki Zbrojnej, ten, który, jak wspomniał prowadzący, później stał się Armią Krajową, to w tym właśnie rozkazie z imienia, z nazwy są wymienieni krótkofalowcy jako środowisko, z którego należy rekrutować operatorów sieci radiowych dla polskiego podziemia. I to jest w rozkazie generała Sosnkowskiego wymienione. Szkoda, że tak późno państwo do tego dojrzało, bo kilka miesięcy wcześniej, czyli w końcu sierpnia 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej, Ministerstwo Poczt i Telegrafów wydało słynne polecenie zobowiązujące wszystkich krótkofalowców do zdania urządzeń w najbliższych urzędach pocztowych. Pozbawiło to Armię Polską słabo wyposażoną w sprzęt łączności kilkuset radiostacji. Na szczęście nie wszyscy to zrobili. Część krótkofalowców nie oddała tego sprzętu i przekazała go albo Wojsku Polskiemu, albo oddziałom Korpusu Ochrony Pogranicza. Tak zrobił między innymi Jan Świtalski, o którym jeszcze później będzie mowa. I właśnie Jan Świtalski to jest taka jedna z wielu postaci naszego świata krótkofalarskiego, bardzo chlubnie zapisana w historii Polski. Był ostatnim radiotelegrafistą, który ze Lwowa 24 marca 1945 roku nadał komunikat szyfrowany do Londynu, komunikat okręgu, Krajowej Okręgu Lwowskiego i w kilka godzin później, około godziny 23, został aresztowany, był dużo wcześniej już namierzany przez SMIERZ i niestety potem spędził wiele lat na północy w obozie pracy. Wrócił do kraju. Ja jestem dumny i mogę o tym, i mówię dzisiaj o tym z wielką dumą. Jestem jego wychowankiem, uczniem Lwowskiej Szkoły Krótkofalowców. Inny krótkofalowiec, tu z Warszawy, dokładnie z Zalesia Górnego, Stefan Czarnecki. Po zakończeniu kampanii wrześniowej wrócił do domu i natychmiast włączył się w działalność struktur Związku Walki Zbrojnej. Do 1945 roku, dokładnie do 24 lutego 1945 roku, kiedy nadał swój komunikat do swojej stacji korespondencyjnej w Brindisi, został aresztowany też przez sprawnie działające służby namiarowe Armii Radzieckiej. Spędził wiele lat na północy, wrócił szczęśliwie do kraju. Potem jeszcze zasłużył się tym, że zbudował razem z pracownikami Wojskowej Akademii Technicznej pierwszy polski laser rubinowy. Czesław Brodziak, pracownik Biura Produkcji i Badań Technicznych Wydziału Łączności Komendy Głównej Armii Krajowej, krótkofalowiec, który zlecił budowę radiostacji Błyskawica innemu krótkofalowcowi, Antoniemu Zębikowi. Radiostację Błyskawica macie Państwo wystawioną po mojej prawej stronie przy wejściu do sali kolumnowej. Możecie tam zobaczyć też dwie rekonstrukcje nadajnika i odbiornika wykonanych przez Tadeusza Heftmana, tego samego, który potem Stanmor budował radiostację dla polskich i nie tylko cichociemnych. Mało znana jest radiostacja Burza, która również działała w czasie powstania. Tak naprawdę była pierwszą radiostacją, która rozpoczęła nadawanie, bo Błyskawica wskutek tego, że została zostawiona bez osłony przed budynkiem, uległa zamoczeniu i dopiero po kilku dniach można ją było uruchomić. Włodzimierz Markowski, krótkofalowiec z Warszawy, też swoją wiedzę poświęcił na to, aby można było wspomóc walczącą Warszawę. Przy okazji chciałem podziękować panu dyrektorowi Ołdakowskiemu, dyrektorowi Muzeum Powstania Warszawskiego, zawsze rozumiejącego i życzliwie nas, krótkofalowców, goszczącego, za to, że udostępnił nam replikę radiostacji Błyskawica. Jest przy wejściu, jak wspomniałem. Mało znany epizod, a jak ogromnie ważny, gdzie po raz kolejny krótkofalowcy pokazali, że ich hobby nie jest tylko hobby, ale jest użyteczną wiedzą, którą można wykorzystać dla ratowania ludzi. Gwidon Damazyn, SP2BD, taki był jego przedwojenny znak. Po wojnie był członkiem, założycielem Polskiego Związku Krótkofalowców. Będąc więźniem Buchenwaldu, zbudował szereg odbiorników, które były wykorzystywane do nasłuchu wiadomości, po to, aby więźniowie wiedzieli, co się na świecie dzieje, a w końcu 1944 roku zbudował radiostację. Ta radiostacja w kwietniu, 8 kwietnia, została wykorzystana przez obozowy ruch oporu w Buchenwaldu, w Buchenwaldzie i przekazany został komunikat odebrany szczęśliwie przez służby wywiadu III Armii Amerykańskiej generała Pattona i wysłany został oddział rozpoznawczy, który pomógł uratować ponad 20 tysięcy więźniów tego obozu, już gotowych do typowego marszu śmierci. To polski krótkofalowiec. Mało znany epizod, ale bardzo piękna i chlubna karta w historii krótkofalarstwa polskiego. Okres powojenny to jest okres trudny, tak samo trudny, jak cały kraj przeżywał kłopoty związane z polityczną sytuacją tamtego okresu. Dopiero 23 czerwca 1957 roku Polski Związek Krótkofalowców na nowo powstał i zaczął działać. Paradoksalne jest to, że tak naprawdę statut Polskiego Związku Krótkofalowców został zarejestrowany w marcu 1946 roku i był ważnym statutem pozwalającym działać organizacji, ale ówczesne władze, Służba Bezpieczeństwa czy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w skuteczny sposób uniemożliwił tą działalność aż do 1956 roku, mimo tego, że statut istniał i był przyjęty. W okresie powojennym krótkofalowcy zmienili, że tak powiem, swoją działalność na rzecz społeczeństwa, na rzecz środowisk, w których się wywodzą. Przede wszystkim szczęśliwie nie było wojny i nie ma tej wojny. Mogli poświęcić swój czas i wiedzę na konstruowanie urządzeń potrzebnych w miejscach swojej pracy, szczególnie w radiu i w telewizji. Warto tu wspomnieć szczególnie dwóch kolegów, Andrzeja Gamdzyka, SP5PO i Adama Kosiarskiego, SP5AY. Obaj panowie bardzo znacząco się zapisali w udoskonaleniu, unowocześnieniu sprzętu, jakim posługiwały się zarówno radio, jak i telewizja w tamtych czasach. Adam Kosiarski był autorem pierwszych bezprzewodowych mikrofonów, ogromnie archaicznych jak na tamte czasy, ale pozwalały one w latach 50. prowadzić wywiady bez potrzeby ciągnięcia kabli, podjeżdżania samochodem transmisyjnym do miejsca, w którym się imprezy odbywały. Jak wygląda krótkofalarstwo dzisiaj w Polsce? Jesteśmy dużą grupą, która liczy ponad 15 tysięcy osób. To jest potężna armia pełnych entuzjazmu do uprawiania tego hobby ludzi, posiadająca sprzęt. Zrzeszeni jesteśmy w oddziałach terenowych. Posiadamy potencjał techniczny bardzo duży w postaci ogromnej liczby przemienników, łącznie jest ich ponad 330. Działalność nasza jest działalnością przede wszystkim społeczną i własnym sumtem, bez żadnych subwencji prowadzimy tą działalność. Chciałem kilka przykładów podać tego, jak w tych ostatnich latach krótkofalowcy pokazali, jak bardzo są przydatni. Mianowicie, nie w Polsce, ale w Armenii w 1988 roku doszło do trzęsienia ziemi. To trzęsienie ziemi pokazało, jak właśnie krótkofalowcy mogą zapewnić łączność polskich ekip ratunkowych wysłanych do Armenii to z krajem. Zniszczona infrastruktura telekomunikacyjna w tamtego rejonu nie pozwoliła na komunikowanie się ekip ratunkowych z Polską i jedyną szansą było krótkofalarstwo. Koledzy ze Świdnika, lubelskiego oddziału zorganizowali taką ekipę i ta ekipa właśnie tam w Armenii w grudniu 1988 roku bardzo skutecznie zapewniła most radiowy między Spitakiem, tam gdzie ekipa przebywała, a Warszawą i Lublinem. Radiostację, transceiver ten, który był używany przez tamtą ekipę, możecie zobaczyć też na tej mini wystawie, która jest po prawej stronie. Najbardziej spektakularny sukces krótkofalowców i pokazanie naszej siły jako sprawnej organizacji zapewniającej łączność wtedy, kiedy państwowe służby zawodzą, była powódź stulecia w roku 1997. Jedyna służba radiowa, która zdała egzamin, to była amatorska służba radiowa, czyli my, krótkofalowcy. Życie stworzyło taką sytuację, w której mogliśmy pokazać, co naprawdę jesteśmy warci. Kim są dzisiaj i jak dzisiaj krótkofalowcy służą regionom, w których działają, jak służą całemu krajowi. To przede wszystkim ta nasza dyspozycyjność i sprzęt i wiedza, jaką posiadamy i wola niesienia pomocy w sytuacjach zagrożeń. Ale również politechnizacja. Mamy szereg działań, czy podejmujemy szereg działań na terenie szkół, które pozwalają zainteresować młodzież nowoczesnymi rozwiązaniami telekomunikacyjnymi. To też jest działalność prospołeczna krótkofalowców. To jest to, o czym nie wszyscy wiedzą. My nie robimy tylko łączności dla siebie, ale też szkolimy młodzież, dając jej taką szansę. Krótkofalowcy również wykorzystują swoją wiedzę i wykształcenie i zainteresowanie radiem do tworzenia różnego rodzaju nowych rozwiązań przy transmisji danych. Jeden z takich bardzo ciekawych zastosowań, znany nam wszystkim, BPSK, modulacja gwarantująca bardzo sprawne przekazywanie danych przy bardzo niskiej stopie błędu, jest dziełem Pawła Jałochy, krótkofalowca SP9 VRC. To, co wspomniałem, krótkofalowcy nie zamykają swojej działalności do rozwiązań archaicznych, starych, przed dziesiątków lat. Na bieżąco prowadzimy własne prace. Krótkofalowcy posiadają własne satelity, z których korzystamy, dzięki którym możemy nawiązywać łączności. Krótkofalowcy prowadzą łączności typu EME, czyli Ziemia, Księżyc, Ziemia. To są technologie, wiedza wymagające dobrego wykształcenia. Tacy są krótkofalowcy i mogą tą wiedzą służyć innym. I na zakończenie dwa ostatnie slajdy. Kim są krótkofalowcy w ogóle? Albo czym jest hobby? Nie jest to hobby zamknięte do jakiegoś określonego, niewielkiego grona osób. Wśród krótkofalowców, jak widzicie, wybrałem pewną grupę krótkofalowców. Byli król Jordanii Hussein. Jest aktualnie, można z nim nawiązać łączność. Król Hiszpanii Juan Carlos. Są laureaci Nagrody Nobla, są astronauci, premierzy, aktorzy znani, prezydenci, sportowcy. Widoczny tam Waldemar Baszanowski niedawno odszedł w ubiegłym roku od nas. Także jesteśmy, to hobby nasze jest ogromnie popularne i służy, tak jak już cały czas wspominałem, społeczeństwu. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich krótkofalowców, szczególnie niekrótkofalowcom obecnym tutaj i mam nadzieję, że to przybliżyło i pokazało nieco inny wizerunek krótkofalarstwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Tomku. Dziękuję, Tomku. Głos zabierze teraz Mr. Hans Blondil Timmerman, Papa Bravo to Delta, President of First Region Jaru. Prezydent pierwszego regionu Jaru. Proszę bardzo.
Said it had an error.
Przepraszam, bez okularów pomyliłem znak. Papa Bravo to Tango.
Yes. okay with the equipment?
Huh?
Is everything okay with the equipment?
No, it's not. Now, who wants to get the latest version of Windows? I don't want.
Kto chce wziąć, kto chce mieć najnowszą wersję Windowsów, bo ja na pewno tego nie chcę. A teraz tutaj używa języka, którego ja nie rozumiem.
Dzięki za wszystko. Kolega ma imię.
Presentation was on the thing, but it's no longer on it.
Yeah, it's not.
I don't know, but it was on. I don't know if it was on this stage. No, it's not on this stage. So where did my presentation go?
Is it not this?
I don't know. But we can put it on the stick.
Is it possible?
No, why not?
Może przegramy stąd tutaj. Na
pendrive. Take out the stick?
Okay.
Can we remove it? Tutaj. Oh, it is in your stick, okay.
Let me try this, okay?
Yeah.
Thank
you. Here it is.
Show me who this?
Yeah.
This? Okay.
Przekonwertowany.
Jesus.
Here it is.
Okay.
This is this?
Okay. Good morning.
Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Hans Plumiltam. Jestem z Holandii. Jestem prezesem regionu pierwszego Związku Krótkofalowców. Tutaj jest to zdefiniowane w przepisach dotyczących radio i definiuje właśnie krótkofalarstwo dla komunikacji, dla potrzeb komunikacji i dochodzenia i również samokształcenia przez amatorów oraz osób uprawnionych, które są zainteresowane w technice i w radiowej bez żadnych zainteresowań finansowych. I te służby i służby satelitarne otrzymywały różne pasma od niskich, od 130 kHz do 150 GHz. I tutaj uczestnicy tego ruchu używają bardzo różnych urządzeń, żeby się kontaktować i łączyć z innymi amatorami, krótkofalowcami. One są używane dla celów rekreacyjnych, dla służby społecznej i samokształcenia. I może krótkofalarstwo może bardzo również odgrywa wielką rolę właśnie w przypadku jakichś katastrof krajowych. Mamy również radio eksperymentalne, które również bardzo wzbudza zainteresowanie tymi zagadnieniami wśród dzieci i młodzieży, co stymuluje później proces kształcenia i kariery tych osób, które są w to zaangażowane. IST zapewnia dużą liczbę wysoce wykwalifikowanych osób, które potem działają w sektorze telekomunikacji i informacji komputerowej. Ten związek został założony w 1924, gdzie dwie osoby ze Stanów Zjednoczonych zaplanowały międzynarodową organizację, do której później przystąpiła Polska w 1925, 18 kwietnia. To jest bardzo interesujące. Naszą misją jest promowanie i koordynacja krótkofalarstwa na całym świecie i budowanie przyjaźni międzynarodowej i właśnie utworzenie takich organizowanie konferencji międzynarodowych. Ten Związek Międzynarodowych Krótkofalarstwa Międzynarodowego jest taką federacją związku z ponad 160 krajów i jest to organizacją niedochodową, która reprezentuje interesy ponad 3 miliony licencji na krótkofalowych. Jest również członkiem ITU Radio Communications i Telecommunications i w sektorach budowania nowych rozwiązań. I te związki reprezentują wszystkich swoich krótkofalowców z każdego kraju, nawet jeżeli nie są zrzeszeni. I w tej organizacji każde państwo ma jednego przedstawiciela.
A więc to jest nasza rada administracyjna. Można ją porównać z radą dyrektorów. Nie będzie żadnych tutaj testów pod koniec mojej prezentacji, więc nie proszę, kto czym się zajmuje, ale pokazuję to po to, żeby pokazać, jak bardzo międzynarodowy jest skład naszej rady. Prezes i wiceprezes są wybierani przez członków poszczególnych stowarzyszeń i prezes jest mianowany przez Międzynarodowy Sekretariat, a 6 członków Rady Administracyjnej są mianowani przez 3 regiony JAR-u. Jeśli chodzi o Radę Administracyjną JAR-u, ona koordynuje interesy naszego związku na arenie międzynarodowej z regionalnymi organizacjami, ustanawia takie długoterminowe planowanie, żeby zachować główny cel JAR-u, czy koordynuje pracę pomiędzy regionalnymi organizacjami. Tutaj chodzi o sprawy takie ogólne interesy i również proponuje, wzywa dalsze propozycje, jeśli chodzi o cele JAR-u. JAR-u jest podzielone na 3 regiony, które zbiegają się z 3 regionami ITU, regionami radiowymi. Tutaj na mapie je pokazuję Państwu. Region 2 to jest Ameryka Południowa i Północna. Region 1 to jest Europa, Afryka, Bliski Wschód i coś, co się nazywało dawniej Związkiem Radzieckim. Region 3 to mamy Oceanię i pozostałą część Azji. Należy tutaj wspomnieć, że w tej grupie w regionie 1, region 1 jest największym regionem w JAR-u. Tutaj widzimy zarząd, komitet wykonawczy regionu 1 i myślę, że tutaj mamy dobrą reprezentację wszystkich grup, które są w naszym regionie numer 1. To mamy ludzi z Europy, również kogoś z Afryki, przedstawicieli krajów arabskich. Tak jak mówię, mamy skarbnika, który jest z Centrum Finansowego ze Szwajcarii. Teraz chciałbym przejść niżej, na niższe jakby szczeble tej organizacji. Tutaj rzeczywiście rzeczywiste prace są prowadzone na tym etapie. Jeśli chodzi o Jaru Region 1, to mamy 4 stałe komitety. Pierwsze dwa HFF, WHOS koncentrują się na planowaniu PASM i na innych przepisach dotyczących PASM dla radioamatorstwa, dla krótkofalowców. Jeśli komitet mamy do spraw międzynarodowych, który koncentruje się na spotkaniach do spraw telekomunikacji międzynarodowej, Polska tutaj przewodziła temu komitetowi do spraw współpracy międzynarodowej. Wojciech Gierytycza był ekspertem do spraw głównych częstotliwości i muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że Wojciech tam tak dobrze działał. Chciałbym mu rzeczywiście mocno podziękować, wyrazić swój podziw za jego wielkie zaangażowanie. Tutaj mamy kolejny komitet, nowy komitet, który chce mieć reprezentację w Komisji Europejskiej i w innych politycznych jednostkach. To jest taki bardziej politycznie ukierunkowany komitet. To pokazuje nam pozostałą część grup roboczych, koordynatorów i chciałam opowiedzieć parę słów na temat niektórych grup roboczych i koordynatorów. Tutaj mamy grupę roboczą do spraw regulacji radiowych. Jej celem jest przekazanie licencji, która może być stosowana w całym świecie, tak jak wiemy, jak to istnieje w przypadku na przykład międzynarodowego prawa jazdy. Slajd dalszy pokazuje inne dokumenty dotyczące tego tematu. Większość krajów europejskich uznaje swoje licencje radioamatorskie, a coraz większa liczba krajów spoza Europy dołączyła do TR 1601-1602. Jeszcze jeden komitet istnieje, który zajmuje się kompatybilnością elektromagnetyczną i wniósł swój wkład, gdy Unia wydała dyrektywę RTE, która oznacza radio i chodzi nam o wyposażenie radiowe i telewizyjne. Jeśli chodzi o krótkofalowców, to tutaj mamy komunikację na liniach energetycznych, telewizory plazmowe, solarne instalacje i światła LED. Następnie mamy, powiedzmy, STARS, to jest nasz program rozwojowy. Dwa programy. Jeden naucza administrację w zakresie regulacji radiowych, a drugi uczy krótkofalowców, jak organizować się. I program przekazuje odpowiedni sprzęt klubom krótkofalowców w biedniejszych państwach. Jeśli chodzi o nasze działanie, to chcemy też prowadzić taką działalność sportową krótkofalowców. Wiem, że są obecnie problemy z nadwagą w świecie i my chcemy wnieść swój wkład właśnie jeśli chodzi o taki zdrowy tryb życia. Tutaj mamy dominację natomiast w tej dziedzinie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W niektórych krajach środkowych, wschodnich poprzez RDF dołączono do JAR-u. Dobrze, że w przeszłości tę grupę przewodził krótkofalowiec z Polski, który jest dzisiaj z nami. Pan Myśliński nadal jest bardzo zaangażowany i wiem, że będzie brał udział w zawodach we wrześniu tego roku. JAR-u ma własny system monitorowania. To są amateur bands from intruders, czyli chronienie naszych pasm przed osobami, które by chciały coś narzucić, które by miały interferencje z innych nadajników. 40-metrowego pasma używamy częstotliwości HVS, jeśli chodzi o pasmo 10-metrowe, a rybacy używają tej niższej części pasma HF. Inną formą sportu jest telegrafia wysokiej prędkości, również zdominowana przez uczestników z Europy Wschodniej. Powoli przechodzimy z czegoś, co nazwałbym kodów militarnych, wojskowych, do kontaktów amatorskich o wysokiej prędkości. Tutaj mamy odpowiedni. W ubiegłym roku były światowe zawody w Szwajcarii, a w tym roku będą takie zawody zorganizowane w Bułgarii. Region 1 Jaru koordynuje działalnością amatorów, którzy są niepełnosprawni, bo uważamy, że potrzebują dodatkowej pomocy. I tak jak większość działań, uważamy, że młodzież to nasza przyszłość. W 2011 roku mianowaliśmy takiego koordynatora do spraw młodzieży i Lisa później podczas tej konferencji powie coś więcej na ten temat, jak właśnie nasze działania uwzględniają młodzież, w związku z tym ja już nie będę na ten temat więcej mówił. Aspekt to jest skrót, który oznacza krótkofalarstwo w przestrzeni kosmicznej. Też jeden sposób przyciągania młodych ludzi. Tutaj dwa działania należy wymienić. To kontakty z Międzynarodową Stacją Kosmiczną i budowa i wystrzelanie małych własnych satelitów CubeSats i NanoSats. Inną ważną działaniem jest komunikacja w wypadkach nagłych. Tutaj włączyłem do tej prezentacji parę zdarzeń na ten temat, ale Greg i inni będą dokładniej na ten temat mówić później, więc żeby tutaj zaoszczędzić czas, nie będę już więcej na ten temat mówić. Jeszcze inna działalność to jest nasze biuro QSL. Chodzi o to, że kontakty są krótkofalowców są potwierdzone przez tę kartę, którą nazywam QSL. Te służby umożliwiają dosyć tanią wymianę tych kart pomiędzy amatorami i jest ponad 200 biur QSL w całym świecie. Chciałbym teraz przejść do kwestii finansowych. Tak płacimy za naszą działalność. Opłata członkowska amatorów za członkostwo 1,8 franków szwajcarskich do regionu jednego po to, żeby płacić za naszą działalność, a 10% z tej kwoty idzie na Międzynarodowy Sekretariat JARU, żeby na prace międzynarodowe. Są jeszcze dobrowolne wkładki na, to jest 18 centymów zbieranych poprzez organizacje członkowskie. Region, jeśli chodzi o budżet regionu pierwszego, wynosi 200 tysięcy franków szwajcarskich. To jest budżet JARU dla regionu numer jeden. JARU reprezentuje krótkofalowców na konferencjach ITU, i to znaczy w grupach roboczych Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego. Uczestniczy w konferencjach międzynarodowych tej organizacji i w konferencjach poświęconych rozwojowi telekomunikacji w świecie. Regiony reprezentują JARU w regionalnych organizacjach telekomunikacyjnych. Im więcej region pierwszy, region trzeci na przykład reprezentuje nas w społeczności Azja-Pacyfik. Region dwa podczas spotkań CITEL, czyli Komisji Międzyamerykańskiej, Interamerykańskiej, i region pierwszy obejmuje pozostałe cztery organizacje regionalne, czyli Afrykańską, Związek Telekomunikacyjny, europejski CBT i arabską grupę zarządzania widmem. No nie mamy odpowiedniego niestety przedstawicielstwa ostatniej RCC. Chciałbym teraz podsumować. IARU to jest międzynarodowa, ogólnoświatowa organizacja reprezentująca interesy wszystkich krótkofalowców, zarówno w dziedzinie politycznej, jak i technicznej. Mamy ogromną różnorodność, jeśli chodzi o nasze doświadczenie, ekspertyzy i myślę, że pamiętacie o korzyściach społecznych krótkofalowców, zwłaszcza jeśli chodzi o służby ratunkowe, no i również przyczyniające się do zwiększania zainteresowania tą działalnością wśród młodzieży. Dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że będę z Państwem później rozmawiał jeszcze na ten temat.
Many thanks, Mr. President.
Dziękujemy bardzo Panie Prezydentowi.
...o edukacji młodzieży. I jako pierwsza zabierze głos koordynator pierwszego regionu IARU do spraw młodzieży, Liza Papa Alfa Tu Lima Sierra.
Dzień dobry. Przede wszystkim chciałabym podziękować za zaproszenie mnie na tę konferencję i to jest bardzo ważne dla Polskiego Związku Krótkofalowców i chciałam powiedzieć, że nazywam się Liza Lenders, również pochodzę z Holandii i jestem również koordynatorem młodzieży krótkofalowców w regionie pierwszym. Będę mówić krótko o edukacji w tej dziedzinie. Przede wszystkim najpierw chciałabym powiedzieć o projektach szkolnych, warsztatach, takich kursach technicznych dla młodzieży, dla klubach młodzieży. Pokażę również studia przypadków, jak to wyglądało w poszczególnych szkołach i również będzie to prezentacja dotycząca krótkofalarstwa. Teraz grupa młodzieży, jak ją definiujemy? No można powiedzieć każdy do 25 roku życia. No czy oczywiście ci najmłodsi to są najmłodsi, no ale powiedzmy od 6-7 lat. Tę grupę można podzielić na takie trzy grupy, od powiedzmy 6-7 do 12, od 12 do 18 lat, czyli to szkoła średnia i od 18 do 25 roku życia, no to już studenci, którzy studiują na uniwersytetach, kolegiach. I chcemy tutaj oczywiście najlepiej zidentyfikować te grupy docelowe nasze. To są studenci, zwłaszcza uczelni technicznych, harcerzy, którzy są często krótkofalowcami. I oczywiście młodzież zainteresowana kwestiami technicznymi. Mamy wiele młodzieży tutaj podczas tej konferencji, jak widzę. Jest to temat, który mi się interesuje. Tutaj nasza działalność dla młodzieży można podzielić na różnego typu działalność. Można być lokalnie zorganizowana na szczeblu, powiedzmy, krajowym, międzynarodowym i tutaj edukacja jest bardzo ważna. Nie będę tutaj rozwodzić się na temat tego slajdu, ale chciałam przede wszystkim powiedzieć, zastanowić, jak możemy przyciągnąć więcej młodzieży, jakby bardziej ją uświadamiać, jeśli chodzi o krótkofalarstwo. Co jest tutaj istotne, to, że młodzież zainteresowana kwestiami technicznymi będzie ważna dla przyszłości danego kraju, dla biznesu danego kraju w przyszłości. A więc tutaj amatorzy mogą również swoje projekty opracowywać już. Nauczyciele opracowują wraz z młodzieżą w szkole, w szkołach procesy techniczne, jak budować radio, jak w ogóle wygląda ta komunikacja krótkofalowa. Są takie techniczne zajęcia dla młodzieży prowadzone po szkole, dodatkowe. Młodzież bardziej zainteresowana może brać udział właśnie w takich dodatkowych zajęciach. Są to zajęcia różne, na przykład może być muzyka, już zajęcia plastyczne czy techniczne właśnie. I mogą brać udział w takich technicznych kursach i potem uzyskać licencję radiową. Jeśli chodzi o to zdjęcie, to jest zdjęcie Youngsters on the Air. To taki był kurs organizowany w Belgii, później będzie organizowany w Rumunii, następnie w Estonii. Polska również uczestniczyła 2 lata temu w takim projekcie, ale w Rumunii odbyły się takie warsztaty. To jest specjalne zajęcia dla młodzieży, zorganizowane właśnie młodzież jakby w eterze i wiele młodych ludzi uczestniczyło w tym i to jest dla młodzieży w wieku od 18 do 25 roku życia. Jeden z tego zespołu zawsze jest takim liderem. Taki obóz trwa 7 dni. Młodzież, która uczestniczy w różnych działaniach dotyczących krótkofalarstwa, nie tylko stanawiają kontakt radiowy, budują tutaj odpowiednie urządzenia, mają prezentacje, potem jeżdżą na politechnikę na przykład w danym kraju, żeby to wszystko już namacalnie zobaczyć. I nawiązują kontakty ze swoimi rówieśnikami również. A więc tego typu działania organizujemy w szkołach, uniwersytetach, w różnych klubach. To są prezentacje dotyczące krótkofalarstwa i związanych z nim tematów. W Polsce, to znaczy ktoś będzie chyba więcej potem na ten temat mówił, więc nie będziemy tutaj na ten temat się rozwodzić. To jest taka dobra inicjatywa, program reaktywacji radia ukierunkowana na szkoły średnie, organizowana przez krótkofalowców i nauczycieli, którzy realizują ten program. Jak rozumiem, to radioreaktywacja będzie omawiana przez samego już kierownika tego projektu. Tutaj mamy też podany adres internetowy, gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat. Mamy też taką inną inicjatywę ARIS, czyli krótkofalowce na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tutaj krótkofalowcy nawiązują kontakty z astronomami. No, ja kiedyś rozmawiałam z osobą, która stwierdziła, że to jest w ogóle bycie w takiej stacji, to jest jak bycie to gdzieś coś magicznego, coś niebywałego. I mamy również takie kluby młodzieży w szkołach, kluby szkolne, gdzie są stacje, gdzie dzieci nawiązują kontakty, uczą się na temat komunikacji radiowej, krótkofalowej. Tutaj widzimy na zdjęciu rumuńską stację, także radiotelegraficzną, radiotelegrafistów. Są tutaj oni bardzo aktywni w tej dziedzinie. Po prawej stronie widzimy zdjęcie z Etiopii. W szkole, również w Polsce, w szkołach jest wiele takich klubów. Te właśnie zdjęcia pokazują właśnie uczniów i ich zainteresowanie krótkofalarstwem. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby odpowiednio prowadzić takie public relations wśród młodzieży, żeby organizować spotkania krótkofalowców w szkołach, organizować takie dni otwarte w szkołach, na przykład w takich szkołach, powiedzmy, zawodowych, technikach, można tutaj to dokładniej organizować i pokazywać już aspekty techniczne krótkofalarstwa. I mamy młodych, wielu osób zainteresowanych krótkofalarstwem, nawet do 18 roku życia, i gdy pytaliśmy ludzi, to tych młodych opowiadali, że na pytanie, co spowodowało, że się za tym zainteresowałeś, więc wiele osób opowiadało, że to głównie rodzice, niektórzy, że lubili technologię. Tutaj mamy procentowy rozkład podany na slajdzie. Kolejnie, to była kwestia 20%, że harcerze. Zapytałam także, co im się podobało, młodzież, co im się podobało w krótkofalarstwie. I tutaj uzyskałam dwie istotne odpowiedzi. Jedna polegała na tym, że nawiązuje kontakt z całym światem po prostu naciskając na swój mikrofon. Coś naciskam i rozmawiam z kimś z Australii, z Ameryki, który jest tak daleko, no i chcą również zbudować coś samemu i zobaczyć, że to działa. Więc rzeczywiście robią coś, budują i uzyskują sygnał, a więc dzieci myślą, że to coś magicznego, że to jakaś magia istnieje w tym. Pytałam jeszcze młodzież, czego brakuje wam w krótkofalarstwie? No, przede wszystkim opowiadali, że no, jakby młodych ludzi, no, większość z nich to również mężczyźni, i chcieliby być w większym stopniu ze swoimi rówieśnikami. Może niewystarczająca jest liczba takich programów skierowanych na młodzież. Wiem, że no, to się zmieni, że edukacja dla początkujących też im brakowało tego, bo w niektórych krajach jest trudno zdobyć licencję, trudno rzeczywiście zdobyć, nie ma odpowiednich tutaj kursów, a więc istnieje tutaj kwestia pomocy, jeśli chodzi o edukację w tej dziedzinie, ale widzimy, że coraz więcej ludzi młodych interesuje się, musimy rzeczywiście uświadamiać młodym ludziom, że istnieje takie hobby i ważne jest, aby słuchać młodzieży, jakie są jej zainteresowane. Jeśli chodzi są o wyzwania, no to mamy pewien limit wiekowy. Musimy znaleźć odpowiednich instruktorów, przeciągać tę młodzież do tego hobby, bo często młodzież traci szybko zainteresowania, ma inne zainteresowania, jakieś sportowe, na przykład jeździectwo i tak dalej. Więc starsi krótkofalowcy powinni akceptować i wspierać młodszych krótkofalowców i licencjowanie. Teraz jeśli chodzi o zalecenie, no to powinniśmy przydzielać koordynatora do szkoły, ustanawiać takie odpowiednie kursy w sprawie konstrukcji elektronicznych, ustanawiać takie kluby krótkofalowców, pokazywać odpowiednie studia przypadków, ustanawiać kursy szkoleniowe i stronę internetową w tej dziedzinie i aktywnie dzielić się doświadczeniami. I na koniec tutaj mamy podaną naszą stronę internetową, mój adres internetowy, więc jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tymi kwestiami, to proszę do mnie przysłać pytanie mailem i z chęcią odpowiem na pytania. Dziękuję.
Many thanks, Lisa. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo Pani.
Drucha Piotra Stanisławskiego, Stefan Kłebek 5, Janina Romancelina, kierownika Wydziału Specjalności Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego.
Witam Państwa serdecznie, czuwaj. Od czego by to zacząć? Chyba zacznę od takiej trochę nietypowego wstępu. Winston Churchill, zapytany przez jednego z ludzi prasy, ile potrzebuje na wystąpienie, zapytał, a ile to wystąpienie ma trwać? Jeśli ma trwać 15 minut, to potrzebuje kilku tygodni, żeby się przygotować. Jeśli ma trwać 4 godziny, to dajcie mi 15 minut. Żeby w ciągu 15 minut zawrzeć wszystko to, czym jest Związek Harcerstwa Polskiego i komunikacja, proszę mi wybaczyć, ale nie dam rady w ciągu 15 minut zrobić. Postaram się przekazać te najważniejsze rzeczy, które nas dotyczą i które, jak widać zresztą po mundurach, które są obecne tutaj na sali, jesteśmy w dalszym ciągu obecni. Oczywiście, kim jestem? No tu Marek już mnie zaprezentował. Jestem instruktorem głównej kwatery, jestem odpowiedzialny za wszystkie sprawy związane z łącznością, ale też jestem sam radioamatorem, sam prowadzę klub. W związku z czym te sprawy nie są mi absolutnie obce. Wielokrotnie podczas takich imprez wielkich, które Państwo znacie na pewno z przekazów telewizyjnych, jak chociażby Bitwa Grunwaldzka, rekonstrukcja Bitwy Grunwaldzkiej, tam też harcerze są obecni, ta też łączność harcerska tam występuje. Ale zacznijmy może faktycznie od początku, od tego, czym jest łączność i po co ona jest w Związku Harcerstwa Polskiego, do czego jest wykorzystywana. Jak Państwo widzicie na slajdzie, mamy całą masę różnego rodzaju specjalności. To są specjalności, to są funkcjonujące specjalności Związku Harcerstwa Polskiego, które pokazują tak na dobrą sprawę, czym Związek Harcerstwa Polskiego jest. Jest wśród nich oczywiście łączność. Ale ja bym odwrócił pytanie. Do czego łączność może być potrzebna tym wszystkim specjalnościom, które tutaj widać? No myślę, że w dzisiejszych czasach ciężko jest się odbyć bez jakiejkolwiek komunikacji. Tu pokazuje oczywiście dostępność, wszechobecną dostępność do internetu, w telefonach komórkowych, w naszych biurach, podczas pracy prywatnie. A no właśnie, i w przypadku naszych służb, naszych działań specjalnościowych, bez względu na to, jakie one by nie były, ta łączność też jest konieczna. A to do koordynowania prac jednostek, a to pomocy w koordynowaniu pomocy niesionej poszkodowanym podczas różnego rodzaju sytuacji, no, czasami nawet nieprzewidzianych, pożarniczych, turystycznych. Wszystkie te specjalności potrzebują komunikacji, potrzebują łączności. Warto zauważyć, że mamy również taką specjalność jak specjalność artystyczna. I teraz pytanie, czy specjalność artystyczna też potrzebuje łączności? Odpowiedź jest banalnie prosta. Oczywiście. No bo proszę sobie wyobrazić, jak bez łączności można by było ogarnąć na przykład taki festiwal jak festiwal w Sopocie bądź w Opolu. No nie da się. Nie mamy już umyślnych, którzy by biegali z poleceniami. Wykorzystujemy do tego radiotelefony, krótkofalówki. My, harcerze, wykorzystujemy taką samą łączność podczas organizowanych corocznie festiwali, chociażby takich jak Festiwal Piosenki Harcerskiej w Kielcach. To jest oczywiście jeden z elementów. Tutaj koledzy już przede mną mówili, jak służba radioamatorska jest wykorzystywana podczas tego, co tak na dobrą sprawę jest naszą służbą dla społeczeństwa. To ja tylko uzupełnię to, że my też wpisujemy się doskonale w to wszystko, o czym było mówione i podczas właśnie tych trudnych dni, tam kiedy łączność typowo komercyjna zawodziła, my też byliśmy obecni podczas pomocy, podczas powodzi, też pomagaliśmy, też wielu instruktorów, których tutaj widzę dzisiaj na sali, a nie są w mundurze. Kłaniam się im serdecznie, bo pamiętam, że zawsze ci, którzy byli instruktorami, są harcerzami dalej w sercu i to gdzieś pozostaje na zawsze. Ale też podczas słynnej przechodzenia fali kombinacyjnej parokrotnie przez Warszawę też jeździliśmy prywatnymi samochodami. Przekazywaliśmy do Ośrodka Koordynacji Informacji i Zabezpieczenia, jaki jest stan wód i co się działo. Proszę Państwa, nikt nie oczekuje oczywiście z nas podziękowań za to. To jest nasza służba. My wiemy doskonale o tym, że to się wpisuje w naszą harcerską służbę. Czym jest łączność ZHP? Dzielimy ją tak na dobrą sprawę na dwa bardzo poważne segmenty. Pierwsza to jest łączność służbowa. Tutaj padło już takie sformułowanie, dzisiaj ja tylko je powielę. Jesteśmy bodaj jedyną organizacją pozarządową o takiej wielkości liczby członków. Proszę pamiętać, że jest nas ponad 120 tysięcy, która wykorzystuje w swoich szeregach łączność typowo służbową. Mamy swoje częstotliwości, wykorzystujemy je i podczas pracy z harcerzami, nie tylko z harcerzami, ale podczas zabezpieczenia różnych imprez harcerskich, ta łączność służbowa jest cały czas obecna. Przykładem są również harcerze, którzy dzisiaj obsługują biuro konferencyjne. Oni również mają przy sobie radiotelefony w razie konieczności komunikacji. Druga oczywiście to jest harcerska łączność. Myślę, że wielu z Państwa zna doskonale, ci, którzy pracują w eterze, ci, którzy nie, to myślę, że słyszeli o harcerskich klubach łączności, o naszej działalności, ale przede wszystkim również o tych szkoleniach, które na co dzień harcerskie kluby łączności wykonują na potrzeby nie tylko naszych instruktorów, naszych harcerzy i skautów, ale przede wszystkim dla społeczności lokalnej. Łączność służbowa, tak już wstępnie wspomniałem, to są zabezpieczenia naszych celów statutowych. To jest organizowanie przez nas wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, takich akcji jak chociażby akcja parking, czy imprez związanych z wyzwaniami chorągwi, bądź akcji letnich, czy zimowych. Obsługa łączności służbowej dla służb harcerskich, dla harcerskiej służby medycznej, bądź też dla harcerskiej służby porządkowej. To też my, to też jest nasza działka. To my wspomagamy kolegów, staramy się pokazywać, jakie są najfajniejsze rozwiązania, najprostsze, bo one się po prostu w takiej typowej pracy sprawdzają. Skąd mamy sprzęt? No bo to tak różnie z tym sprzętem bywa. Oczywiście ten sprzęt jest zakupywany z naszych środków, bądź też z pozyskanych środków. No niestety takich osób, które przychodzą, mówią: harcerze, mamy dla was pieniądze, to kupcie sobie sprzęt. Mamy coraz mniej, ale jak się znajdą, to my bardzo serdecznie takich przywitamy, napoimy, oprowiantujemy, będziemy wdzięczni niesamowicie za tego typu rzeczy. Oczywiście mamy umowy podpisane i z policją, i z wojskiem, i z różnymi służbami. Ten sprzęt również stamtąd do nas trafia. Czasami niestety sprzęt trafia również w ręce prywatne, do których my nie mamy dostępu. I to nie jest pół na pół. My dostajemy niestety tą mniejszą działkę. Ale i tak, za co jesteśmy wdzięczni, kłaniam się nisko i bardzo prosimy o jeszcze. Ta ilość sprzętu nigdy się u nas nie marnuje, ona zawsze jest wykorzystywana. Szanowni Państwo, pozyskanie sprzętu łączności też często bywa zasługą krótkofalowców. Ci, którzy pamiętają swoje pierwsze kroki jako krótkofalowcy, harcerze, łączność na obozach, czasami pojawiają się w harcerskich klubach łączności, w drużynach i mówią: słuchajcie, jak tam wygląda obóz z łącznością, jakbyście byli zainteresowani, to ja wam mogę taki sprzęt użyczyć, wypożyczyć. To też jest fajne i za to też bardzo serdecznie dziękujemy. Korzystamy ze sprzętu profesjonalnego. To nie jest sprzęt typu LPR, PMR, bo tego mamy całą masę, ale z tych rozwiązań podstawowych bardzo często korzystają drużyny, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę i zabawę z łącznością. Potem właśnie korzystamy ze sprzętu profesjonalnego. To nie jest nic dziwnego. Staramy się być profesjonalni we wszystkim tym, co robimy. Kim są beneficjenci tej łączności służbowej? Oczywiście podczas samych imprez harcerskich są to harcerze, są to środowiska harcerskie, są to chówce, są to chorągwie. Jest to zabezpieczenie wszelkiego rodzaju łączności naszej organizacyjnej. Jest to użyczanie radiotelefonów na obsługę imprez różnego typu, ale też pomoc w organizacji uprawnień. Nie wszyscy muszą wiedzieć, w jaki sposób wszystkie dokumenty należy składać do UK, żeby przy miłe panie nam dały odpowiednie zezwolenia na dany teren, żebyśmy mogli faktycznie te częstotliwości wykorzystywać. To jest nasza rola, nasza działka, i z niej staramy się wywiązywać w sposób poprawny. Oczywiście nie tylko to, bo tu warto wspomnieć o naszej stałej współpracy z różnymi środowiskami łącznościowymi, ale nie tylko łącznościowymi. Już tutaj wspomniany Grunwald, jeśli Państwo oglądacie rokrocznie przekazy z bitwy, inscenizacji bitwy grunwaldzkiej, to tam biegają tacy dziwni ludzie na niebiesko ubrani w słomianych kapeluszach. Oni nie walczą. Oni wskazują, kto już umarł, a kto ma zejść z pola. Tak zwani rozjemcy. I ta łączność wśród nich to też jest łączność harcerska. My też ich wspomagamy, staramy się, żeby to wszystko zadziałało poprawnie, żeby nie trzeba było nikogo potem transportować do szpitala. Najczęściej skupione nasze środowiska są oczywiście przy klubach łączności, przy środowiskach silnych, działających, tam gdzie faktycznie o nich wiadomo nie tylko z internetu, ale również z przekazów naszych wewnętrznych dokumentów do chówców, do chorągwi. Już wspomniałem o tym, że drużyny najczęściej zaczynają od tych prostych rozwiązań. Dlaczego? Bo one są po prostu ogólnie dostępne. Koszt zakupu nie jest zbyt wysoki, a faktycznie możliwość wykorzystania jest dosyć duża. Dopiero z czasem przychodzi na myśl, no fajnie, ale tego słuchają wszyscy. Może by coś zmienić. Może ta faktycznie łączność powinna troszeczkę inaczej wyglądać. No właśnie, chciałem tutaj wspomnieć o takich, myślę, wartych zauważenia przykładach. Chówiec Warszawa-Żoliborz, w którym jestem również instruktorem, w tej chwili skupia trzy kluby łączności oraz klub ratowniczy i klub HSP, z którego tak na dobrą sprawę mamy wszyscy korzyści, bo korzystamy z tej samej łączności. Mamy na sali szefa Inspektoratu Chorągwi Stołecznej druha Jarka Szymaniaka, SP5VIW. Jareczku, pokaż się, bardzo cię proszę. Jest Jarek Szymaniak? Wyszedł. Ja go jeszcze Państwu przedstawię, bo to też bardzo fajna, ciekawa postać. Na terenie chorągwi stołecznej w tej chwili pracuje 7 klubów, a dostałem ci informację, że niedługo powstanie kolejny klub łączności, harcerski klub łączności. To jednak świadczy o tym, że ten ruch łącznościowy u nas nie zanika. W dalszym ciągu się rozwijamy. Przykłady naszych działań, zarówno wyjazdowych, jak i tych, które robimy na co dzień. Proszę Państwa, nasza rola to jest oczywiście zachęcanie młodzieży do tego, żeby nie tylko wstępowała, albo żeby interesowała się łącznością, ale przede wszystkim praca u podstaw, pokazywanie, czym jest łączność. Że to nie jest trudne, to jest fajna zabawa, od zabawy się zaczyna. Na swoich szkoleniach, które prowadzę rokrocznie dość często, zawsze mówię swoim kursantom: słuchajcie, nie próbujcie się tego nauczyć. Weźcie do ręki, pobawcie się. To jest najprostsza forma, jaka może być poznania sprzętu i zobaczenia, czym jest tak na dobrą sprawę krótkofalarstwo. Upowszechniamy hobby, pokazujemy, czym ono jest, i staramy się, by coraz więcej młodzieży nabywało uprawnienia państwowe. A myślę, że to jest jednak dosyć istotne. Przekazujemy informację, że sama łączność to nie tylko komunikacja głosowa, ale to komputer. Jeśli ktoś się boi odezwać, nie przejmuj się, pokażemy ci, jak można robić łączności, nie odzywając się. Naciskasz kilka przycisków w komputerze, łączność odbywa się praktycznie sama. Zabezpieczamy środki łączności na potrzeby nasze, czasami również osób prywatnych, z którymi współpracujemy. Staramy się być silnym nurtem młodzieżowym, który wspiera łączność i jest faktycznie postrzegany jako, no, może nie panaceum na brak młodzieży w środowisku łącznościowym, ale warto nas brać pod uwagę i rozmawiać na ten temat. Proszę Państwa, krótkofalarstwo to oczywiście hobby i rozmawiamy tutaj dzisiaj na temat łączności służbowej i hobby. Tutaj są przykłady z kursu, który w tej chwili się odbywa w dwóch klubach SP500 i PSP500HJ. Mamy kursantów naprawdę w różnym wieku i to jest, proszę Państwa, ciekawe, że młodzież często gęsto przyprowadza rodziców. Rodzice zaczynają się interesować tym, czym jest łączność, bo ich dziecko zaczyna przychodzić do domu z dziwnymi urządzeniami. No i pytanie, z kim ono rozmawia i po co? Okazuje się, że zaczyna być to fajna również sprawa dla rodziców. Hobby czy spełnienie młodzieńczych marzeń? Zadałem takie pytanie i myślę, że w moim przypadku to był chyba taki haczyk kiedyś na obozie, kiedy pojawił się kolega, który w nocy biegał z czołówką, taką latarką umieszczoną na głowie. To było gdzieś koło godziny 21, był już zmrok. Tak patrzyłem, jak tak między tymi konarami drzewa jakaś gwiazda migoczy. Ja tak spytam kolegi, mówię, co, coś spada? Nie, Artur instaluje antenę. No i to były pierwsze symptomy radia, dwóch ludzi, którzy siedziało w namiocie takim półokrągłym wojskowym typu NS, no i nadawało SP5, KPN. No i pytanie, o co chodziło. No i od tego to się oczywiście wszystko zaczęło. A czy ktoś z Państwa pamięta, jak się nadaje chorągiewkami alfabet Morsa? Nikt nie pamięta? O, no właśnie. Ja myślałem, że harcerze ręce chociaż podniosą, że pamiętają. A kto widzę. A kto pamięta radiotelefony i łącznicę polową, sposób podłączenia radiotelefonów typu TAI? Też nikt nie pamięta. Nie, harcerze pamiętają. Dobrze, tak, tak. Szanowni Państwo, my w dalszym ciągu z tego korzystamy. Jeśli zawiedzie łączność typowo radiowa, mamy w dalszym ciągu łączność taką starego typu, ale działającą. To też jest bardzo ważne. Proszę Państwa, większość z nas cyklicznie bierze udział w zawodach krótkofalarskich. To nie jest tak, że harcerskich stacji w świecie CQ Contest nie ma. Jesteśmy, istniejemy. Nie we wszystkich nam się udaje, no bo praca dom to jest jednak dosyć poważne wyzwanie. Żona czasami nie chce, żebym chodził, ale chodzę. To trudno co zrobić. Za to ją bardzo serdecznie przepraszam, ale tak już pewnie będzie. Jesteśmy organizatorami wielu zawodów, jak Dzień Myśli Braterskiej, Sięgaj do Gwiazd, Puchar Komendanta Chówca ZHP, Jarosław Kamykowewicz i Stulecie Harcerstwa, Dyplom Grunwaldzki czy Zawody Wielkopolskie. Jest naprawdę sporo tego typu imprez i we wszystkich tych imprezach harcerze są obecni. Ale też angażujemy się w pracę radiostacji okolicznościowych. Tutaj wspomniana akcja, w którą Marek Ruszczak nas wciągnął, czyli obchody poświęcone Armii Krajowej. Jesteśmy od lat w eterze. Idee scoutingu w eterze, myślę, w dalszym ciągu będą kontynuowane. Nie tylko dlatego, że tu jesteśmy, ale również kontynuujemy JOTE, czyli spotkania Jamber on the Air. Staramy się być tam obecni corocznie. Proszę Państwa, organizujemy szkolenia. Szkolenia na licencje radiooperatorskie zarówno dla nas, dla harcerzy, dla naszych instruktorów, ale również dla osób absolutnie niezrzeszonych. Tak jak już powiedziałem, często gęsto są to rodzice, którzy po raz pierwszy widzą, co się dzieje, przychodzą, zaciekawia ich to i dalej ta informacja się niesie. Kursy organizujemy dzięki temu, że mamy doskonałą kadrę operatorską. To są faktycznie fachowcy. Ci, którzy są sympatykami Związku Harcerstwa Polskiego, wspomagają naszą pracę w klubach łączności. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Część z nich jest również członkami PZK, więc uzupełniamy się tutaj wzajemnie. Współpracujemy z dyrekcjami szkół. Proszę pamiętać, że dla nas jest to największa kopalnia młodzieży. Stamtąd pozyskujemy tych, w których potem chcielibyśmy inwestować i pokazując nam nasze specjalności. Tam jesteśmy, my oferujemy ciekawe zajęcia, za to dzięki temu szkoła udostępnia nam swoje pomieszczenia, no i nierzadko również dach, po którym biegają instruktorzy i rozwieszają druty w różnych dziwnych porach. Proszę Państwa, krótkofalarstwo to również to, o czym często zapominamy, to również przygotowanie specjalistów dla służb, dla wojska, dla Narodowych Sił Rezerwy, dla policji, służb granicznych, wszędzie tam, gdzie łączność jest istotnym elementem pracy tych służb. Tutaj faktycznie mamy możliwość przygotowania młodzieży do takiej służby, pełnienia ich cały czas. Nasza współpraca z Harcerskich Klubów Łączności, z klubami LOK i PZK jest, myślę, znana. Będziemy tę współpracę dalej zacieśniać. Będziemy starali się, żeby jak najwięcej tej współpracy w roku najbliższym było. Co dalej? No dalej oczywiście będziemy się rozwijać i promować łączność. To jest nasza idea. To jest nasz sposób na to, żeby pokazywać, czym jesteśmy, w jaki sposób łączność i harcerska łączność przede wszystkim pokazuje się. Tutaj mamy młodzież, jak widzicie Państwo, siedzą tutaj na ławach. Nie są to harcerze, ale są również zainteresowani łącznością, więc myślę, że ten nurt należy kontynuować. Kontynuowanie tradycji dyplomów harcerskich, chociażby powrót harcerskiej fali. Dalsza współpraca, jak już powiedziałem, szczególnie lokalna, zawężanie współpracy pomiędzy oddziałami LOK i PZK, tam gdzie faktycznie najwięcej możemy zrobić, gdzie najwężniej możemy zdziałać. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jak widać na slajdzie, mamy również harcerski klub łączności SP0 ZHP z Londynu, którzy współpracują. Oni pracowali z tego okolicznościowego znaku, a na co dzień pracują jako GB0 ZHP i na 714 MHz można ich usłyszeć. W czym można pomóc? Jak najbardziej. Należy pomóc i my chcielibyśmy faktycznie być jak gdyby beneficjentem takiej pomocy. Jak już powiedziałem o sprzęcie, chcielibyśmy faktycznie móc pozyskiwać większą ilość takiego sprzętu, który w służbach jest albo zumowany, albo po prostu jest oddawany w inne ręce. Dlatego, że dla nas jest to przydatne, my z tego potem korzystamy. Nie my fizycznie, my instruktorzy, ale młodzież. To jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Ujednolicenie przepisów, szczególnie w zakresie działania pomocy Krajowej Sieci Ratunkowej. Niektóre kluby harcerskie już są w tej sieci. Dobrze by było, żebyśmy usiedli i porozmawiali, jak możemy wspomóc tą Krajową Sieć Ratowniczą, jak kluby harcerskie mogą tutaj zaistnieć. Jest nas naprawdę wiele. Konsultacje ze Związkiem Harcerstwa Polskiego dotyczące właśnie przepisów, wprowadzania przepisów, bo my też jesteśmy liczącym się partnerem, jeśli chodzi o radiokomunikację i rynek łączności. No i oczywiście doszczegółowienie zasad szkolenia na potrzeby obronności kraju, zarówno analogowych, jak i cyfrowych, dużej mocy. Mamy specjalistów, wiemy jak to robić. Chcemy być obecni, chcemy pomagać, chcemy pokazywać, w jaki sposób to się wszystko u nas dzieje. Szanowni Państwo, już na podsumowanie. Na sobie harcerze polega jak na zawiszu. To nie jest oklepany slogan. Jeśli faktycznie ktoś współpracuje z harcerskim klubem łączności, to wie, że jeśli chodzi o łączność, nie tylko łączność, zawsze można na nas polegać. Nic o nas bez nas. Chcielibyśmy być jednym z elementów komunikacji i chcielibyśmy być jednym z elementów strategii rozwoju łączności krótkofalarstwa w Polsce. Współpracować z innymi organizacjami. Ja już powiedziałem o tym wcześniej, ale te lokalne inicjatywy będą przez nas wspierane po to, żebyśmy mogli tam na górze potem dopiąć wszystko i podpisać stosowne porozumienia. Współpraca i zacieśnienie współpracy z UKE, Policją, Wojskiem i służbami, gdzie łączność faktycznie jest istotnym elementem pracy. Szkolenia, kursy radiooperatorskie. Jesteśmy największą organizacją młodzieżową w Polsce. Warto o tym pamiętać i warto być przygotowany. Proszę Państwa, na naszych QSL-kach jest napisane prepare, bądź gotów, czuwaj. To jest hasło, które myślę jest obecne w nas wszystkich, tych z Państwa, którzy są harcerzami bądź byli harcerzami. No więc czuwaj, czuwaj na szlaku harcerskiej przygody, jakim jest między innymi łączność. Dziękuję serdecznie, czuwaj.
Dziękuję bardzo, druhu Piotrze. Zapraszam ekipę ARiS, pan doktor Armand Budzianowski, pan profesor Lech Mankiewicz. A czy kolega Michał Kazimierczak też? Proszę.
Dzień dobry Państwu, żeby nie stracić czasu. Ja jestem pierwszym prezenterem tej kolejnej prezentacji. Mam pokazać w ciągu 5 minut 6 slajdów. Nazywam się Lech Mankiewicz, jestem dyrektorem Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. Jako jeden z niewielu na tej sali nie jestem krótkofalowcem, ale mam takie małe radio i regularnie słucham sobie komunikacji na przykład z ARIS, jeżeli taka sesja jest słyszalna nad Polską. Wiem też, co to znaczy Sierra Papa Tango November Alpha, bo mój ojciec był pilotem i jeden z samolotów, na których latał, miał taki numer boczny, więc tego się akurat nauczyłem. Proszę Państwa, zawodowo zajmuję się budową teleskopów, robotów. One służą do penetrowania przestrzeni kosmicznej, począwszy od najniższych orbit w poszukiwaniu satelitów i porzuconych satelitów, czyli śmieci, a skończywszy na zjawiskach kosmologicznych. Natomiast pasjonuje mnie wykorzystanie internetu w edukacji. Proszę Państwa, to jest nasza Ziemia. Ona tak wygląda wdzięcznie i dziewicza, ale oczywiście opleciona jest systemem telekomunikacyjnym, wśród których internet odgrywa tam bardzo zasadniczą rolę. Jak można wykorzystywać internet? Proszę Państwa, internet można wykorzystywać na przykład dla nauki. Akademia Khana, którą w Polsce rozwija Centrum Fizyki Teoretycznej, ja osobiście we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, także miło mi to wspomnieć, bo na sali jest przedstawicielka MAIK-u, więc Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. To jest taka wirtualna szkoła, platforma, na której każdy młody czy dorosły może się uczyć, może sprawdzać swoje umiejętności i może się rozwijać. Taki projekt jest niesłychanie ekonomiczny, poza początkową inwestycją w adaptację tych materiałów w języku polskim. Koszty utrzymania ponosi YouTube, czyli firma Google, oraz Khan Academy, Fundacja Khan Academy w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili cyfrową szkołę, którą założyło Centrum Fizyki Teoretycznej, odwiedza miesięcznie 45 tysięcy osób i będzie tego jeszcze więcej. Chcę też powiedzieć, że to jest nowocześniejsza platforma i bardziej wszechstronna od tego, co zawiera w sobie program cyfrowej szkoły i elektronicznych podręczników, który będzie przestarzały już w momencie, kiedy zostanie po prostu wprowadzony w życie. Proszę Państwa, można robić inne cudowne rzeczy w internecie. Widzą tu Państwo kilka paneli. Earthcam to jest taka zabawa polegająca na tym, że uczniowie mogą sterować aparatem fotograficznym znajdującym się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Takie kampanie organizowane są raz na jakiś czas, kilka razy w roku. I proszę sobie wyobrazić lekcję w klasie o dorzeczach Nilu w Afryce czy źródłach Nilu w Afryce przeprowadzoną w oparciu o zdjęcia wykonane własnoręcznie przez uczniów z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To nic nie kosztuje, jest całkowicie dostępne, wystarczy się tylko z nami skontaktować. Innym projektem, który już niestety nie jest dostępny, to jest Mooncam. To już nie chodzi o stację kosmiczną, tylko o satelity NASA orbitujące wokół Księżyca i fotografujące Księżyc. I tam również uczniowie mogą sterować kamerami tych satelitów. Proszę Państwa, można też odkrywać planety pozasłoneczne w internecie. Można też odcyfrowywać starożytne manuskrypty, biorąc udział w społecznościowych projektach naukowych. Mamy CFT ma taką platformę, nazywa się Hands on Universe. To jest połączenie, związek edukatorów i naukowców z całego świata, którzy starają się przybliżać te możliwości w klasach szkolnych. I mamy też tego polską wersję, która jest bardzo aktywna. W ramach tego programu stoi już zbudowana w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie antena radioteleskopu szkolnego, takiej czasza o średnicy 3 metrów, która jest sterowana przez internet i która przechodzi w tej chwili ostatnie testy, po czym zostanie oddana do użytku polskim szkołom i w każdej klasie szkolnej można będzie połączyć się z tym radioteleskopem i mierzyć sygnały pochodzące od obłoków wodoru w naszej galaktyce. Proszę Państwa, edukatorzy na całym świecie, korzystając jakby z sukcesu globalnego roku astronomii w 2009 roku, stworzyli taką kroczącą inicjatywę Globalny Miesiąc Astronomii. To się odbywa w kwietniu i za chwilę dowiedzą się Państwo, jaki numer żeśmy wykręcili w Globalnym Roku Astronomii w 2012 roku. Przekazuję Armandowi Płeczkę. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło Państwa powitać. Proszę Państwa, dzięki właśnie Panu Profesorowi Dowiedzieliśmy się o takim miesiącu kwietniu, gdzie astronomowie i nie tylko wyjmują swój sprzęt i pokazują, udostępniają go ludziom, dając jakieś teleskopy. Do tego dołączyli się w zeszłym roku radioamatorzy z Polski. I muszę powiedzieć, że jest to absolutna czołówka, ponieważ Polska stanowi w tej chwili czwarty kraj, która dokonała takiego wyczynu, która na żywo właśnie poprzez internet mogła nadawać wydarzenie jakieś, a to wydarzenie było nie byle jakie, związane właśnie z radioamatorstwem. Daniela De Paulis. Daniela De Paulis zaproponowała program wysyłania obrazków odbijanych od powierzchni Księżyca. Nikt nie chciał się tego podjąć. Pan profesor zainteresował kolegę Krystiana Górskiego, znanego SQ2KL, znanego m.in. z pierwszej łączności ARIS w Polsce. Krystian do mnie zadzwonił i mówi, jest taki pomysł. Ja na niego popatrzę, mówię, co, to jest niemożliwe do zrobienia. Ale chyba się udało. Nie chcę reinstalować Windowsa teraz. Proszę Państwa, gdy stwierdziliśmy, że jest taka możliwość realizacji tego projektu, sprawdziliśmy parametry techniczne, nawiązaliśmy współpracę między innymi z krótkofalowcami zajmującymi się robieniem łączności przez odbicie od naszego srebrnego globu, czyli łączności EME, stwierdziliśmy, że spróbujemy przystąpić do tego projektu. Do tego dołączyli się Fundacja Challenger Polska, ogłaszając konkurs plastyczny dla dzieci. Do tego dołączyła się cała rzesza młodych osób. Do tego dołączył się Polski Związek Krótkofalowców, opisany przez pana profesora Hanson Universe. Dodatkowo dołączyli się inne osoby i zorganizowały ogólnopolski konkurs, w którym mogły zarówno uczestniczyć dzieci, jak i dorośli. Dzieci od lat 5 aż dorośli po wiek, nie pamiętam, chyba 47 lat wysyłali zdjęcia. Oprócz tego były dwa konkursy światowe i te zdjęcia, po lewej stronie widzicie Państwo oryginał takiego zdjęcia, po prawej stronie to jest zdjęcie odebrane przez radioteleskop w Holandii. Polacy nadawali zdjęcia, radioteleskop w Holandii je odbierał. To są zdjęcia akurat globalne. Ten film jest dostępny w internecie, też udostępniłem organizatorom do rozpowszechnienia go jako podsumowanie. Te zdjęcia, które Państwo w tej chwili widzą, były transmitowane na żywo z Polski przez Księżyc do Holandii, a z Holandii cała impreza była dyskutowana. To nie szło w takim czasie jak w tej chwili. Jedno zdjęcie pojawiało się około 90 sekund. Tak długo trwa transmisja jednego zdjęcia. To jest na przykład polska praca, o ile dobrze rozpoznanie, tak, z Gdańska. A tutaj widzą Państwo czołówkę zrealizowaną przez doktora Karola Fiałkowskiego tu z Warszawy, z Uniwersytetu Warszawskiego. A więc włączyli się naprawdę wszyscy do tej akcji. I to była aktywacja przez radioamatorów zrobiona dzięki panu profesorowi, dzięki internetowi. Ja może nie będę prezentował wszystkich zdjęć, które tu były wyemitowane. Chciałem pokazać, przedstawić jeszcze osoby. Od prawej strony jest to Daniela De Paulis, kierownik całego projektu. Dalej znajduje się Jan. Jan jest operatorem radioteleskopu w Holandii. Dalej znajduje się Rosa Doran i pan profesor Mankiewicz, którzy są z Hanson Universe. Następnie znajduje się pani doktor Agata Hoffman i pani Elżbieta Kowalczyk, którzy naprawdę nam pomogli przy tych wszystkich całych projektach, które mieliśmy do zrealizowania. I na samym końcu byli nasi radioamatorzy z kłodzkiej grupy EME oraz Krystian. Public Relation, jak zwykle pan Jan Pomierny i Aleksandra Sojko, oni spowodowali, że znaleźliśmy się na stronach Polskiej Agencji Prasowej. Księżyc, na który normalnie patrzymy, znajduje się w odległości 380 tysięcy kilometrów. Znając prędkość światła, już widzimy, że ten sygnał będzie dobiegał do Księżyca po ponad jedną sekundę. Natomiast jeżeli właśnie w ramach projektu Grail, Mooncam, to jest zdjęcie zrobione, na którym widać Ziemię wschodzącą z powierzchni Księżyca. Udało mi się zlecić takie zdjęcie i otrzymać je z satelity. Proszę Państwa, widać nierówną powierzchnię. Mało tego, dość, że mamy kulkę i wiemy, że odbicie następuje w różnych kierunkach. Jeżeli kąt padania nie jest równy kątowi odbita, to już na samej odbicia, to już na samej kulce widzimy, że fale radiowe będą się odbijały i leciały w wszechświat, nie tylko do nas, to te fale muszą ucelować z powrotem w taką małą planetę, jaką jest tam wschodząca Ziemia. Tak mniej więcej to wygląda. Fale radiowe uderzają w powierzchnię Księżyca, rozprzestrzeniają się. Proszę sobie wyobrazić, osłabienie sygnału ze względu na różnego rodzaju czynniki to jest 270 decybeli dla pasma radiowego, w którym my pracowaliśmy. Jest to inaczej. Sygnał, który nadajemy, musi być podzielony przez liczbę zawierającą 1 i 27 zer i taki sygnał nasz sprzęt radiowy odbiorczy musi odebrać. Taka musi być czułość sprzętu. Innymi słowy, dlatego udział radioteleskopu. Ale co my mieliśmy po stronie nadawczej? Mogliśmy po raz pierwszy zrobić... Niestety nie ma dźwięku. Tu chciałem zaprezentować Państwu coś, o czym marzyłem od dziecka, a mianowicie Kłodzka Grupa ME prezentuje odbicie, jak wygląda sygnał po odbiciu od powierzchni Księżyca wracający na Ziemię, jak on jest zniekształcony i widać na tej prezentacji, słychać właściwie na tej prezentacji, ale niestety nie mogę tego tu uruchomić z przyczyn technicznych, słychać jak ten sygnał tutaj wraca.
Teraz spróbujemy zrobić.
Dobrze, niestety nie zaprezentuję tego, ale niebawem umieścimy to w internecie na pewno. Czyli tak, współpraca z internetem, współpraca z radioteleskopem dzięki Danieli De Pauli zakończyła się pierwszymi próbami takimi odbicia obrazu od Księżyca w 2009 roku. One niestety nie były zakończone sukcesem, ale w 2010 roku po raz pierwszy w paśmie 23 cm został odbity i z sukcesem odebrany obraz. Został on nadany przez Daniela ze Szwajcarii i odebrany przez radioteleskop. Później dołączyli do niego Howard z Wielkiej Brytanii, Bruce z Brazylii, a w 2012 roku w ramach GAM Polska Kłodzka Grupa ME, czyli jesteśmy czwartym krajem, który potrafi coś takiego zrobić. To jest stacja polskiej grupy. Proszę zobaczyć, to jest antena nadawczo-odbiorcza, przy niej Krystian. Średnica tej anteny to jest 6,5 metrów. Ta stacja jest sterowana takim małym pilotem. Sterowana jest za Księżycem, to jest przyspieszony ruch, żeby nie było, żeby Państwo nie myśleli, że to jest makieta. Teraz dla wyjaśnienia, w czym polega problem? Jeżeli nadajemy coś telegrafią, proszę zobaczyć na te zegary, one się wychylają. Czasami jest coś, czasami coś znika, sygnał znika. I w związku z tym nie zawsze coś słyszymy. W przypadku nadawania obrazków ten sygnał jest cały czas emitowany. Linia po linii jest transmitowany obrazek, jak Państwo widzą. I w związku z tym ten sygnał musi być stały. Stały przez całe 90 sekund, jak jest analizowany obrazek. Wybraliśmy specjalnie emisję SSTV, najstarszą emisję krótkofalarską, ponieważ tutaj można uzyskać największy sygnał, najlepszy stosunek pomiędzy sygnałem a szumem obrazu. Tutaj też był dźwięk i pokazane emocje. To jest pierwsze nadawanie obrazka. Andrzej komentuje, że właśnie nadajemy pierwszy obrazek. Ten ekran, który Państwo widzą, w ten sposób był odbierany pierwszy obrazek po stronie holenderskiej. Holendrzy nam powiedzieli, skomentowali, ponieważ nie ma dźwięku, to był komentarz Jana, mniej więcej w ten sposób. Excellent guys, excellent, good job. I w tym momencie powiedzieli nam tydzień przed Globalnym Dniem Astronomii. Polska wchodzi i robimy Globalny Miesiąc Astronomii. Niestety inne stacje nie mogły wtedy uczestniczyć. Tu jest radość, szczęście, że udało nam się to nadać. O, widać, Jacek tam się cieszy. Proszę Państwa, te obrazki były wysyłane, tak jak mówiliśmy, w ramach różnych konkursów. Tutaj jest wystawa dzieci z Fundacji Challenger i z Polskiej Akademii Dziecięcej. Polska Akademia Dziecięca to jest fundacja wolontariacka. Widać tam pracę od lat 3 wzwyż. Taka była aktywacja dzieci. Była wielka ich radość, że mogli coś takiego zrobić. Dostałem przepięknego maila od którejś mamy, że jej dziecko 6-letnia skacze z radości, że jej obrazek dotknął księżyca. Na koniec chciałem powiedzieć o programie. W ramach ARiS organizowaliśmy konferencje i będę jeszcze o tym mówił, ale między innymi na tych konferencjach są prezentowane programy edukacyjne, tak jak tutaj pan profesor prezentował. Kilka takich programów było zaprezentowane na jednej z konferencji, na której uczestniczył będący tutaj razem z nami nauczyciel zespołu szkół numer 1 w Kole. I tylko chciałem powiedzieć, że w ramach programu MUNCAM ogólnoświatowego 60 książeczek, takich jak te, trafiły do polskich szkół. 30 do liceum ogólnokształcącego w Dębicy i 30 do właśnie zespołu szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kole. Michał, proszę, ja cię tu przedstawiam. Ty już opowiedz troszeczkę ostatnie 3 minuty.
Witam Państwa serdecznie. Dziękuję za zaproszenie i uczestnictwo w tej konferencji. Uczę w szkole, w zespole szkół numer 1 w Kole Fizyki i Informatyki. Nie jestem krótkofalowcem. Jestem entuzjastą, pasjonatem tych projektów edukacyjnych, ponieważ one wymuszają i nowy stopień myślenia i nowego podejścia do wiedzy, do umiejętności i do uczniów. Wychodzimy poza książkę, tworzymy swojego e-booka. Robiliśmy te zdjęcia, o których mówił pan profesor w programie MUNCAM, IRFCAM. Dwie edycje MUNCAMA, trzy edycje IRFCAMA pozwoliły na to, żebyśmy zrobili kilkaset zdjęć. Kilka tutaj prezentujemy, bo nie ma czasu. Zaczęliśmy po prostu od 4 osób, które się zgłosiło w programie od Graila do ARiSa. Dzięki inspiracji konferencji ARiS i łączności z Międzynarodową Stacją Kosmiczną osiągnęliśmy pułap, że od 4 uczniów powstały nowe grupy, które były zainteresowane. Doszliśmy do pułapu 110 uczniów. Ta fala zainteresowania tą łącznością była niesamowita. Tu jest prezentacja kilku uczniów, którzy robią zdjęcia IRFCAMA w czasie wakacji, a więc na zajęciach pozalekcyjnych. Oraz wybierają orbity Księżyca oraz dowolne miejsca, gdzie wpisują dane i wprowadzają kody, które otrzymaliśmy od sali Wright Team. Ścisła ta kooperacja pozwoliła na osiągnięcie wystawy, którą tu prezentujemy. Kilkanaście pięknych fotografii żeśmy zaprezentowali. Tutaj widzą Państwo zdjęcia ziemi w Polsce, w wakacje, gdzie było duże zachmurzenie. To jest okręg tam południowo-zachodniej części naszego kraju. Tu mamy Ukrainę, a więc wschodnią część za Zamościem. Tutaj widzimy również to zachmurzenie. No, chmury przeszkadzały nam, bo Polska była bardzo mocno tutaj gęsto, jeśli chodzi o próby robienia zdjęć, ale się nie udały. W programie MUNCAM za pomocą 2 satelit EBA i FLOA robiliśmy zdjęcia z wysokości 50 kilometrów. To było coś niesamowitego, gdzie po prostu było te rzeczy niemożliwe. To jest jedno z pierwszych zdjęć, które zrobiłem z doktorem Armandem Budzianowskim, żeby przetestować program MUNCAM. Wszystko w języku angielskim. Siedzieliśmy po nocach, do 1, 2 w nocy, czasami nawet dłużej, żeby to zrobić. Dzieci miały możliwość, korzystając z orbit, wyznaczenia punktów na Księżycu, gdzie satelita EBA i FLOA mógł przelatywać, wyznaczały sobie nawet średnice tych wielkich kraterów, które miały od kilkunastu czy kilkuset kilometrów średnicy. Tu widzimy rozległe te kratery, od których fale radiowe mogą się rozbijać, być pochłaniane lub rozpraszane i wędrować w różnych kierunkach. Tutaj jest nasza jedna z wystaw numer 2, którą żeśmy prezentowali w szkole. Trzecią wystawę zaprezentowaliśmy w Miejskim Domu Kultury, gdzie z innych szkół dzieci zaczęły przyjeżdżać i brać udział również w warsztatach po moich zajęciach lekcyjnych. Tu jest właśnie grupa uczniów ze szkoły podstawowej z Dobrowa oraz jeden uczeń z Dąbia, którzy bardzo chętnie uczestniczyli w tych zajęciach. Na koniec dodam, że zorganizowaliśmy również akademię ogromną taką. Tutaj jeszcze, przepraszam, dodam, na zdjęciu widzicie Państwo warsztaty z teleskopami, gdzie dzieci mogły obserwować gwiaździste niebo oraz obserwowaliśmy Wenus i Saturn. Te wydarzenia cieszyły się ogromną popularnością i dzieci się garnęły do naszej pracy. Tu widzimy dwa zdjęcia wysłane na Księżyc. Jedno to górne zdjęcie Optics, to jest Violin Comet i Julii Kaźmierczak z klasy trzeciej oraz logo naszej szkoły, zespołu szkół numer 1, które było wysłane na Księżyc i obrazy poniżej tych zdjęć, które są odbite od Księżyca. Jeszcze jedno mamy zdjęcie tutaj Mariki, uczennicy z klasy pierwszej, która wysłała zdjęcie przedstawiające Plastusia. Obraz tego zdjęcia widzimy tutaj w prawej części rogu na ekranie.
Proszę Państwa, w ramach tego projektu, w ramach wysyłania obrazków przez Księżyc, polscy radioamatorzy w ramach w ogóle nie tylko globalnego miesiąca astronomii, ale w miesiącu kwietniu wysłali ponad 70 zdjęć dzieci i dorosłych przez Księżyc. Ślicznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy, ponieważ Kłodzka Grupa EME jest otwarta na współpracę, potrzebuje młodych ludzi chętnych, którzy będą mogli się czegoś jeszcze nauczyć, pracując w takich warunkach. Ja się dużo nauczyłem. Także ja im serdecznie dziękuję za współpracę. Dziękuję tym wszystkim, którzy mogli po prostu nam pomóc i Państwu za wysłuchanie tego niesamowitego przedsięwzięcia, gdzie radioamatorzy z różnym doświadczeniem, z różnym wiekiem mogli ze sobą współpracować i wspólnie osiągnąć ten cel.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo ekipie ARIS. Bardzo proszę, kolega Arkadiusz Korus, Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego.
Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Arkadiusz Korus. Mój znak krótkofalarski SP6OUJ, amerykański KB2UKG. Od stycznia 1999 roku jestem prezesem Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego. Jest to organizacja, która w tej chwili liczy 31 członków. Działa w zasadzie lokalnie w województwie opolskim, chociaż od tego roku nasze działania zostają rozszerzone na teren całego kraju. W swojej prezentacji chciałbym Państwu przekazać, czym oprócz krótkofalarstwa zajmują się krótkofalowcy. Otóż nasze stowarzyszenie zajmuje się edukacją, turystyką, archeologią, historią, również koleją. Nasze działania opierają się od 2007 roku na realizacji wszelkiego rodzaju projektów. Tutaj taki pierwszy przedstawiony na tych slajdach projekt. Był to projekt współfinansowany przez Kuratorium Oświaty w Opolu pod nazwą Fale Trzech Pokoleń. W ramach tego projektu prowadziliśmy zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży szkolnej w różnych szkołach, w placówkach oświatowych, również w domach dziecka. Tu mamy slajd z domu dziecka w Krasnym Polu, a tutaj również z Krasnego Pola. Tu mamy z kolei taki ośrodek interwencyjny Gniazdo. Są to dzieci biedne, w zasadzie takie, które przebywają w domu dziecka dosyć krótko, są przemieszczane. I tam również z naszym amatorskim radiem byliśmy. Prowadzimy też edukację nie tylko z dziedziny związanej z krótkofalarstwem, ale i z historii, z archeologii. Tu mamy prelekcję w ramach takiego naszego projektu Szlak Celtów. Jest to projekt archeologiczny, ale o tym za chwilę jeszcze powiem. Tu prelekcja w Nowej Cerekwi. Jako krótkofalowcy nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim, z Katedrą Archeologii. Jako że archeolodzy na Wysoczyźnie Głubczyckiej dosyć dużo prowadzą wykopalisk i jako krótkofalowcy pomagaliśmy im i prowadziliśmy łączność z takich właśnie obiektów. Tutaj projekt Fale Trzech Pokoleń, o którym wspomniałem wcześniej. Pobiliśmy rekord w oglądalności. Sala w liceum ogólnokształcącym była pełna. Prelegentem był tutaj nasz kolega Dionizy Studziński, SP6 Irene Ewa Kłebek. Znajduje się tutaj na sali. To był właśnie projekt czy wykład Dionizego. Szkodliwość fal elektromagnetycznych, fakty i mity. Żyjmy z pasją. Największy nasz projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W 2012 roku na liście rankingowej zajęliśmy pierwsze miejsce. Zdobyliśmy maksimum punktów w Polsce. I tu zajęcia takie edukacyjne dla dzieci, dla młodzieży szkolnej w Domu Kultury w Borucinie na Śląsku. Tutaj właśnie widać, jeden z kolegów przeprowadza łączność, bardzo dużo dzieci. Koleżanka, taka uczennica szkoły podstawowej, Laura, robiła swoje pierwsze łączności. Chyba otrzymała nawet taki dyplom Junior Award, który jest wydawany w Polsce dla takich właśnie dzieci. Zajmujemy się również turystyką. Sławny projekt Fauna Flora. Również i my mamy taką faunę, florę na swoim terenie. Tu mamy gipsową górę koło Kietrza, a poniżej kolejny nasz projekt Pętla Racławicka. Zajmujemy się też turystyką, jak wcześniej wspomniałem, i organizujemy rajdy, z których nadają krótkofalowcy. Tu mamy, proszę Państwa, szwedzki słup, obiekt dosyć dziwny. Wygląda jak kopiec, na którym stoi kolumna. Dwie historie są związane z tym szwedzkim słupem. Jedna mówi o tym, że w czasie potopu szwedzkiego zginął w tym miejscu szwedzki generał, a w związku z tym, że był dosyć takim dobrym człowiekiem, dobrym dla żołnierzy, to żołnierze w hełmach nanieśli ziemię i po prostu usypali taki kopiec i postawili kolumnę. W tym miejscu również udało nam się wybudować taką wiatę dla turystów, dla wszystkich, którzy to miejsce zechcą odwiedzić. Organizujemy także spotkania na Biskupiej Kopie. Są to spotkania międzynarodowe, polsko, czeskie, niemieckie. Jak również jeździmy w różne miejsca ciekawe. Tu mamy Lenarcice po stronie czeskiej, zamek, oranżeria po stronie polskiej. Archeologia. No, mógłbym mówić o tym dużo, ale już wspomniałem, w związku z tym, że mam czas ograniczony, to tylko obejrzymy tu slajdy z wykopalisk, jak wyglądają wykopaliska archeologiczne, jak krótkofalowcy z takich wykopalisk nadają, co znajdujemy. Tu mamy 1,24 statera, moneta celtycka średnicy 4 mm. Tu również wykopaliska, wywiady. Tu też edukacja. Udało nam się od kilku lat cudzysłowie pozyskiwać pensjonariuszy zakładu karnego, którzy pomagali nam w tych wykopaliskach. Tutaj widzimy na zdjęciu ciąg dalszy tych wykopalisk. Tu po prawej stronie są właśnie osadzeni z zakładu karnego. Szrak rycerzy Janitów, kolejny nasz projekt realizowany od już chyba 2007 roku. W tym roku również go będziemy realizowali wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Nagrywaliśmy też film w ramach takiego projektu Tajemnice Opolszczyzny, film emitowany w lokalnej telewizji. Tutaj nadajemy ze szlaku Janitów, z różnych miejsc, w pobliżu kapliczek. Należy tu zaznaczyć, czy powiedzieć, kim byli ci Janici. To był zakon rycerski, który powstał jeszcze przed pierwszą krucjatą do ochrony pielgrzymów, a w związku z tym, że miał swoje konturie na ziemi głubczyckiej, dlatego my ten szlak Janitów promujemy. Tu widzimy kościół pojoannicki z krzyżem ośmioramiennym. Jest to krzyż maltański. Tu mamy taką naszą inicjatywę, w którą włączyliśmy z OSP, młodzież, dzieci, polegającą na rewitalizacji nieczynnej linii kolejowej z Racławic do Głubczyc. Tu w tych krzakach tam są tory, których nie widać. Tak mniej więcej wyglądała praca przy tej rewitalizacji, przy wycinaniu. Tu widzimy tory, które już zostają okradzione przez złodziei, a pod spodem grupa, która pomagała właśnie w czyszczeniu tych torów. Tutaj też inna grupa. A tak wyglądają tory po oczyszczeniu. Niestety przez 3 lata próbowaliśmy tę linię aktywować, żeby pojechał przynajmniej tamtędy jakiś pociąg czy drezynki. Niestety się nie udało. Kolej chce tę linię sprzedać, zezłomować. W tej chwili trwają prace nad wpisaniem tej linii kolejowej do rejestru zabytków, żeby ją uchronić. A tak już po koszeniu impreza z harcerzami, z młodzieżą na tych właśnie torach nieczynnych, na tej linii nieczynnej. Tutaj też. Tu dworzec mamy, którego już nie ma. Kolej go rozebrała i ziemię rozplantowała. Tutaj też scenki z imprezy kolejowej. Bardzo dużo uczestników, kilka tysięcy co roku na tą imprezę przyjeżdża. Tu, proszę Państwa, ten wiadukt kolejowy stoi tylko dlatego, że krótkofalowcy zadziałali, uratowali ten wiadukt, który miał zostać zniszczony i przetopiony do huty. Także to jest taka nasza inicjatywa już poza krótkofalarska. Tu mamy lokalnie nasz klub w Głubczycach, szkolenie dzieci i młodzieży. Tu też scenki. I to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękujemy serdecznie. Zapraszam teraz wszystkich Państwa na przerwę kawową. Na pierwszym piętrze w gmachu Senatu. Musimy wyjść piętro wyżej. Pracownicy wskażą Państwu drogę i górą korytarzem przejść do gmachu Senatu. Bardzo proszę o punktualne przybycie po pół godziny. Dziękuję.
Podejdzie, zobaczę. Tu są te prezentacje.